Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje w całości po godzinach jako projekt popularyzujący wysokojakościową wiedzę o kinie. Jeśli chcecie wesprzeć premiery cotygodniowych odcinków w wolnym dostępie, możecie to zrobić, dołączając do społeczności patronek i patronów tego podcastu w patronite.pl/spoilermaster. Słuchacie tego odcinka dzięki patronkom i patronom. Rozważcie zatem, czy nie chcecie zostać jednymi z nich. Patronki i patroni otrzymują także bonusy w postaci m.in. cotygodniowego newslettera, a także comiesięcznego webinaru na żywo. Zachęcam do zapoznania się z progami wsparcia i tymi bonusami właśnie na patronite.pl/spoilermaster. W tym momencie kłaniam się wszystkim patronkom i patronom. Dzięki Wam mogę nagrywać, a szczególnie nisko kłaniam się patronkom i patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odiemu Hendersonowi, który pojawi się w dzisiejszym odcinku, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Misiowi, Misiowej i Misiowi Juniorowi, Magdalenie Miśce-Jackowskiej z podcastu Score and the City, dziś będzie dużo o muzyce filmowej, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Arturowi Słomzbutowi, Magdalenie Święch, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe. Kłaniam się im bardzo, bardzo nisko i zapraszam Was na odcinek. Dzisiaj odcinek z cyklu Spoiler Master Classic, ale chciałoby się także powiedzieć odcinek z cyklu Spoiler Master Chicago. Jako że wciąż jeszcze przebywam na stypendium polsko-amerykańskiej komisji Fulbrighta, stypendium Fulbright Slavic Award na University of Illinois w Chicago, postanowiłem, że nagram kilka odcinków związanych z historią filmowego Chicago i że opowiem Wam o kluczowych filmach dziejących się w tym mieście amerykańskiego Midwestu nad jeziorem Michigan. Jeden z tych odcinków już powstał, to Ścigany, który spotkał się z bardzo miłym przyjęciem, a dzisiaj opowiem Wam o filmie Blues Brothers, o filmie w reżyserii Johna Landisa, który miał swoją amerykańską premierę w czerwcu roku 1980 i który uchodzi w oczach wielu, chyba w moich także, za najważniejszy film chicagowski, taki, w którym Chicago i ze swoją przestrzenią miejską, i ze swoją sceną muzyczną, i ze swoją szeroko pojętą kulturą i historią jest chyba najbardziej i najgłębiej wplecione w całość opowieści. Gene Siskel, połowa duetu Siskel i Ebert, o których także opowiadałem w chicagowskim odcinku Spoilermastera, uznał wręcz w swojej recenzji po premierze, że jest to najlepszy film chicagowski, jaki kiedykolwiek nakręcono. I trzeba się zgodzić, bo w obiektywie kamery Stevena Katza Chicago prezentuje się jednocześnie, monumentalnie i przytulnie, a skala tej komedii za około 20 milionów dolarów Chicago prezentuje się także jako scena nieprawdopodobnych popisów kaskaderskich, pościgów samochodowych, jakich świat i kino wcześniej nie widziało, i ogólnie rzecz biorąc komedii rozpisanej na gigantyczną skalę. Kiedy film wchodził na amerykańskie ekrany, mówiło się wręcz o pewnej komediowej gigantomanii. Rok wcześniej Steven Spielberg zaliczył ostrą kasową wpadkę filmem 1941 za 35 milionów dolarów, które nie za bardzo chciały się zwrócić. Był to film o ataku Japończyków na Hollywood, które pomylili z Pearl Harbor. I był to jednocześnie czas, kiedy budżety takich filmów jak 1941 czy słynne Wrota Niebios Michaela Cimino pęczniały tak ogromnie, a o reżyserskim ego rozbuchanym mówiło się już nie tylko w kontekście Francisa Forda Coppoli i jego gigantycznego czasu apokalipsy, że Blues Brothers stało się w roku 1980 pewnym symbolem nowego kina kręconego przez młodych reżyserów, jednocześnie wykarmionych dużymi budżetami i pracującymi na skalę wręcz chorobliwie ogromną, jak podkreślało to wielu ówczesnych recenzentów. A z drugiej strony ten gigantyczny film za ogromne pieniądze, który wbrew życzeniom wszystkich wrogów tej produkcji zarobił jeszcze większe pieniądze, ponad 100 milionów dolarów, ten film jest jednocześnie filmem muzycznym, jest musicalem. Poza wszystkimi pościgami, poza sekwencjami akcji rozpisanymi tutaj na niemalże 2 godziny 20 minut, mamy tutaj fantastyczne numery muzyczne i sam tytuł podpowiada, z jakim gatunkiem muzycznym będziemy tutaj mieli do czynienia, ponieważ Blues Brothers to najsłynniejsza, największa, najbardziej wystawna i jednocześnie unikalna pod względem składu muzycznego celebracja bluesa na amerykańskim ekranie. Dzisiaj opowiem Wam właśnie o tym filmie, o jego korzeniach, o jego produkcji i o jego kulturowych znaczeniach, ponieważ co może Was zaskoczyć, jeśli oglądaliście ten film tak jak ja, po raz pierwszy gdzieś w latach 90. czy wczesnych 2000. na przysłowiowym Polsacie, jest to także film głęboko polityczny i bardzo świadomie polityczny. Nie trzeba specjalnie wysilać wytrenowanych na krytyce politycznej mięśni, żeby dostrzec w tym filmie bardzo, bardzo ewidentne sugestie nawiązania i znaczenia związane z amerykańską polityką i życiem polityczno-społecznym drugiej połowy XX wieku. Wskażę także na kilka tych tropów, powiązanych często wręcz z architekturą miejską Chicago, w którym film się rozgrywa. Blues Brothers to świetna zabawa, to film, jako się rzekło, który na owym przysłowiowym Polsacie był emitowany dziesiątki, jeśli nie setki razy. Obecnie możecie go oglądać między innymi w legalnym streamingu Amazon Prime czy Sky Showtime, ale tych miejsc jest więcej. Zawsze polecam przy takich okazjach portal FilmWeb, który rzetelnie wypisuje wszystkie legalne źródła z filmami. Więc zachęcam Was do tego i oczywiście jest to film, który należy odtwarzać głośno, bo poza świetnie zmiksowanymi dźwiękami roztrzaskujących się 60 niemal radiowozów policyjnych, które tutaj na ekranie jak małe zabawki są wręcz zgniatane, to jest tutaj oczywiście fantastyczna muzyka z wykonawcami takimi jak James Brown, Aretha Franklin, Ray Charles, Cab Calloway czy chyba w najbardziej wzruszającej scenie John Lee Hooker. Blues Brothers to w moim przekonaniu arcydzieło amerykańskiej kultury popularnej. Nie używam tego słowa w sposób lekki i nieprzemyślany. Myślę, że tutaj faktycznie spotkało się bardzo dużo wybitnych twórców, bardzo dużo dobrze wydanych pieniędzy i pewna filmowa wyobraźnia, filmowo-muzyczna, może powinienem powiedzieć, która sprawia, że nawet po 44 latach od premiery, bo tyle upłynie w parę tygodni po premierze tego odcinka w maju 2024 roku, że ten film zachowuje świeżość, energię i pewien popkulturowy ogień, które bardzo trudno byłoby powtórzyć, między innymi dlatego, że, jak już wspomniałem, film zawiera także historyczne występy legendarnych muzyków, których już po prostu z nami nie ma. Blues Brothers jest filmem, który jednocześnie przez niektórych komentatorów był nazywany filmem zbyt anarchizującym, wręcz filmem promującym anarchię. Z drugiej strony jest to film, który w 2010 roku na łamach L'Osservatore Romano został uznany przez jednego z komentatorów za jeden z katolickich klasyków, za jeden z filmów, w których zarówno ikonografia, jak i tematyka, jak i moralność katolicka jest obecna w sposób najsilniejszy i najbardziej jawny. Bo rzeczywiście, jak się przekonamy, cała fabuła filmu jest oparta na chęci uratowania katolickiego sierocińca, a bohaterowie nie raz i nie dwa razy informują innych bohaterów, że ich misja uratowania owego sierocińca imieniem Heleny od Świętego Całunu jest im podyktowana przez Boga. We're on a mission from God, jak mówi Jake Joliet Blues i Elwood Blues, czyli John Belushi i Dan Aykroyd, którzy grają tytułowych braci. Może warto sobie uświadomić i przypomnieć w tym momencie, że nie są to bracia biologiczni, ale raczej bracia krwi, ponieważ wychowali się w jednym sierocińcu i zgodnie z pewną mitologią, którą opracował Dan Aykroyd na potrzeby tych postaci, połączyli oni swoje losy, przecinając palce, raniąc je strunami do gitary i właśnie ślubując sobie pewne braterstwo krwi. Film anarchizujący, film katolicko-watykański, film muzyczny, film pełen pościgów, film akcji, film z nieprawdopodobnymi popisami kaskaderskimi, wreszcie film, w którym rozbrzmiewa Minnie the Moocher, Think i Boom Boom Boom, czyli bluesowe klasyki, obok tuzinów innych utworów, które towarzyszą jako muzyka w tle. To wszystko jest prawda i to wszystko jest właśnie Blues Brothers. I dodam, że w drugiej części odcinka moim specjalnym gościem będzie patron Odie Henderson, obecnie główny krytyk filmowy prestiżowego dziennika The Boston Globe, wcześniej związany z RogerEbert.com, który opowie mi i o swoim oglądaniu Blues Brothers i o wielu kontekstach kulturowych, o których ja nie miałem pojęcia. Chcę tutaj podkreślić, że Odie jest jedną z dwóch osób na tym świecie. Drugą jest Dan Salit, nowojorski krytyk i filmowiec, których uważam za największych filmowych erudytów, jakich spotkałem kiedykolwiek w swoim życiu. To jest wiedza encyklopedyczna na poziomie, którego ja nigdy absolutnie nie osiągnę i też nie znam innych ludzi, którzy osiągnęli taki poziom wiedzy i pewnej refleksji na temat amerykańskiej popkultury. Odie i Dan to są osoby, które pod tym względem są moimi absolutnymi mistrzami. Sam Odie wydał niedawno swoją książkę o kinie Blaxploitation, Black Caesars and Foxy Cleopatras, którą już wielokrotnie polecałem na profilu Spoilermastera, a dla mnie z kolei przy przygotowywaniu tego odcinka główne dwa źródła, poza oczywiście Blu-rayem z filmem Blues Brothers, była wydana w marcu bieżącego 2024 roku książka Daniela Devise, autora chicagowskiego, pod tytułem The Blues Brothers, An Epic Friendship, The Rise of Improv and the Making of an American Film Classic, czyli Blues Brothers, epicka przyjaźń, rozwój komedii improwizacyjnej i produkcja amerykańskiego klasyka filmowego. Daniel Devise był niemal powołany do napisania tej książki. Wśród jego poprzednich książek jest opasła biografia B.B. Kinga, a zatem króla bluesa, który nie pojawił się w Blues Brothers ze względów zdrowotnych, pojawił się za to w sequelu. Drugą książką, z której korzystałem bardzo obficie, jest książka z serii Very Short Introduction, wydana przez Oxford University Press. To jest książka pod tytułem po prostu The Blues. Jej autorem jest Elijah Wald. Zapraszam Was zatem na ową opowieść, którą wypada rozpocząć właśnie w Chicago, ponieważ to w Chicago w roku 1949, dokładnie 24 stycznia, przychodzi na świat John Adam Belushi, najstarszy z trzech kluczowych artystów stojących za konceptem Blues Brothers. John Belushi był synem imigrantów z Albanii. Jego rodzina wywodziła się z rejonu Albanii znajdującego się całkiem blisko Grecji i mimo, że nazwisko Belushi brzmiało włosko i bardzo wiele osób było przekonanych przez dekady, że John Belushi jest Amerykaninem włoskiego pochodzenia, warto pamiętać, że de facto jest Albańczykiem. John Belushi jest najbardziej chyba tragiczną i legendarną postacią związaną z Blues Brothers. W filmie wciela się w tego bardziej krępego z dwóch braci blues i historia życia Johna Belushiego to równoległa historia dwóch elementów, mianowicie po pierwsze komediowego geniuszu, który wykuwał się jeszcze na scenach teatralnych w Chicago i okolicach, a zwłaszcza w klubach komediowych, na czele z The Compass i Second City, i który następnie przeniósł się do Nowego Jorku, gdzie współtworzył kultowy program Saturday Night Live w jego pierwszym wcieleniu, a z drugiej strony oczywiście to historia uzależnienia, uzależnienia od wielu substancji psychoaktywnych na czele z kokainą, a później także niestety heroiną i historia przedwczesnej śmierci, ponieważ John Belushi zmarł w roku 1982, nie dożywszy nawet 40 roku życia. To była śmierć z przedawkowania w wieku zaledwie 33 lat. W Blues Brothers John Belushi ma zatem dokładnie lat 30. Warto o tym pamiętać, kiedy oglądamy ten film, ponieważ jest to naprawdę ostatni rozbłysk wspaniałego, ale już wtedy niszczonego przez nauk i pewien eksces talentu. I jak wspomniałem, John Belushi przychodzi na świat w Chicago i Chicago jest tym miastem, w którym dwie tradycje utrzymują się bardzo mocno. Tradycja kultury robotniczej, często o korzeniach irlandzkich, ale także polskich, w przypadku Belushiego albańskich. Z drugiej strony jest to także miasto bardzo silnej tradycji bluesowej, ponieważ to właśnie w Chicago lądowało bardzo wielu czarnych muzyków, którzy podróżowali z południa Stanów Zjednoczonych po tym, jak skończyła się wojna secesyjna i duża część czarnych przenosiła się z południa na północ, przybywali bardzo często do Chicago. Zresztą w Chicago do dzisiaj, niedaleko parku Granta, znajdują się marmurowe bloki ze starej stacji kolejowej, gdzie idąc tak zwanym Blues Trail, czyli właśnie szlakiem bluesa, owi czarnoskórzy przybywali do tego miasta. Można tam zobaczyć tablicę pamiątkową upamiętniającą tę wielką migrację. Dosłownie parę metrów dalej stoi swoją drogą rzeźba Magdaleny Abakanowicz pod tytułem Agora, co ciekawe. Blues chicagowski, wywodzący się oczywiście jeszcze z tradycyjnego bluesa, czyli muzyki delty Mississippi, muzyki najczęściej opartej na 12-taktowej strukturze, a także na mechanizmie pytań i odpowiedzi, wywodzących się jeszcze z nabożeństw baptystów afroamerykańskich. Otóż ta muzyka silnie zakorzeniła się w Chicago, jednocześnie się przekształcając. I jedną z osób, które mocno wpłynęły na unowocześnienie bluesa, na dodanie mu pewnej energii zaczerpniętej z muzyki boogie, był John Lee Hooker, którego na ekranie w Blues Brothers zobaczymy. Ale warto pamiętać, że John Belushi, mimo tego, że wzrastał w Chicago i mimo, że to właśnie przy chicagowskiej Maxwell Street, potem upamiętnionej w filmie Johna Landisa, chicagowski blues wielkomiejski wspaniale się rozwijał, John Belushi za bardzo się tym bluesem nie interesował. W liceum był abstynentem, co ciekawe, był także zawodnikiem futbolu amerykańskiego, był atletą niesłychanie silnym fizycznie, który jednak odkrył w sobie skłonność do grania, do błaznowania i miał nieprawdopodobną energię właśnie jako komik. Było to połączone z aparycją nacechowaną bardzo silnie właśnie jego urodą śródziemnomorską, wywodzącą się z pogranicza Albanii i Grecji, czyli burza czarnych włosów, mocny, ciemny zarost, twarz okrągła z wielkimi, ciemnymi oczami. Chwilami wydawało się, a zwłaszcza kiedy Belushi wystąpił w 1978 roku w filmie Menażeria, w którym przez moment pojawia się w todze greckiej, że to chyba bożek Dionizos, który ukochał sobie wszelkie ekscesy, orgie i wybryki, zabłąkał się do amerykańskiej rzeczywistości. Jeden z przyjaciół Belushiego, który świadkował jego pierwszemu upiciu się, kiedy na wyjeździe trupy aktorów, amatorów pod Chicago Belushi po raz pierwszy spróbował alkoholu, mówił, że nigdy nie widział nikogo, na kogo alkohol podziałałby tak szybko i tak intensywnie. Wydawało się, że wraz z tym, jak Belushi zaczął przyjmować substancje psychoaktywne, alkohol, trawę, potem modną w latach 70. niestety kokainę, coś zostało uwolnione w Belushim i ten żywioł autodestrukcji, przesady, ekscesu, ciągłego wygłupu, naprawdę w ekstremalnych formach, został w tym albańskim Amerykaninie rozpętany do krańcowych form. Belushi nie był fanem bluesa, nie za bardzo znał tę chicagowską scenę, ale od czego dobry kolega. W pewnym momencie ścieżki życiowe Johna Belushiego skrzyżowały się ze ścieżkami życiowymi bardzo uprzywilejowanego młodzieńca z Ottawy, stolicy Kanady, imieniem Daniel Aykroyd. Daniel Aykroyd, znany głównie jako Dan, przyszedł na świat w Ottawie w roku 1952 i pochodził z rodziny katolickiej, francusko-kanadyjskiej i brytyjsko-kanadyjskiej, bardzo zamożnej, bardzo szacownej. Ojciec Aykroyda był dosyć wysoko postawionym urzędnikiem państwowym i Dan uczęszczał do ekskluzywnych szkół katolickich o bardzo wzmożonym rygorze wychowania, a jednocześnie był wychowany w tradycjach i francuskojęzycznej, i angielskojęzycznej, był bardzo oczytanym młodym człowiekiem, który od samego początku przejawiał także silny impuls buntowniczy. Był geniuszem. Naprawdę pamiętajmy o tym, bo wiem, że wielu osobom może się wydawać, kiedy ogląda Blues Brothers, że Dan Aykroyd to po prostu jeden z dwóch błaznujących aktorów w tym filmie, ale pamiętajmy, że Aykroyd był nie tylko autorem pierwszej wersji scenariusza tego filmu, był człowiekiem z wielką ambicją literacką, muzyczną, był autentycznym geniuszem. Już kiedy był młody, najpierw rozpoznano u niego zaburzenia rozwoju, wydawało się, że może cierpieć na zespół Tourette'a. Potem okazało się, że miał po prostu nieprzeciętnie wysokie IQ i erudycja Aykroyda, a jednocześnie ekscentryczność jego zainteresowań była bardzo duża. To był człowiek, który długo wahał się z wyborem swojej ścieżki, człowiek, który zgłębił bardzo mocno studia socjologiczne i kryminologiczne, bo kryminologia go bardzo interesowała. Nieprzypadkowo bracia Blues są recydywistami, ale interesowała go także praca policji i wszelkie metody śledcze. Być może nie zdziwi nas zatem, że recydywiści bracia Blues jeżdżą używanym radiowozem. Jeden z przyjaciół Aykroyda powiedział, że Dan jest osobą, która najchętniej popełniłaby jakieś przestępstwo, na przykład napad na bank, po czym sama siebie w wyrafinowany sposób wytropiła i zaaresztowała. Był w nim zatem pewien ambiwalentny element. Z jednej strony chęć przekraczania granic, połączona także z kontrkulturą, w której od pewnego momentu wyrastał, a z drugiej strony potrzeba porządku, potrzeba pewnej moralnej jasności. I jak zobaczycie w Blues Brothers, jest to dokładnie to, o czym jest ten film, ponieważ bracia Blues oczywiście są złodziejami, recydywistami, mają na koncie setki wykroczeń drogowych, których nie może im przebaczyć chicagowska policja, ale z drugiej strony, co oni robią w tym filmie? Ratują katolicki sierociniec, ponieważ są powodowani poczuciem obowiązku i, to już cytat z ścieżki dialogowej filmu, potrzebą odkupienia. Więc dokładnie na tej ambiwalencji skłonności do chaosu i anarchii z jednej strony i z drugiej strony na pewnej skłonności do porządku i właśnie moralnej jasności, uporządkowania jest zbudowana i osobowość Aykroyda i film Blues Brothers, który w swojej pierwszej wersji powstał właśnie jako jego scenariusz, potem trochę uporządkowany i przepisany przez Johna Landisa, więc warto na to zwrócić uwagę i jest jedna anegdota, którą przytacza Daniel Devise w swojej książce, która wydaje mi się idealnie chwyta ten paradoks Aykroyda. Mianowicie jeden z kolegów, który chodził do niego na imprezy w latach studenckich, a zwróćmy uwagę, że Aykroyd dorasta razem z latami 60., ponieważ ma 10 lat w 62 roku i odpowiednio 18 lat w roku 70., więc te lata 60. mocno także na niego wpływały. Otóż ten kolega mówił, że imprezy, prywatki u Dana były bardzo paradoksalne, bo z jednej strony pojawiały się na nich narkotyki, pojawiła się na nich marihuana i tak dalej, a z drugiej strony Dan Aykroyd był niesłychanie wyrafinowanym gospodarzem, człowiekiem wielkiej kultury, który dbał o każdego z gości i nawet proponując owe wyskokowe i psychoaktywne używki, używał języka właśnie owego wyrafinowanego gospodarza z wyższych sfer kanadyjskich. Kolega cytuje zdanie Aykroyda: jak wspaniale cię gościć, witaj, czy chcesz buchnąć sobie trochę marihuany? Więc tu widzicie ten paradoks, że z jednej strony lata 60., kontrkultura, ogólne rozluźnienie obyczajów, które także interesowało bardzo Aykroyda, a z drugiej strony właśnie ten, nazwijmy to, gorset czy krawat, no i krawat i garnitur i pewien wygląd sugerujący właśnie wyrafinowanie i elegancję będzie także domeną braci Blues w filmie Blues Brothers. I właśnie te dwie osoby, John Belushi, czyli chłopak z albańskiej klasy robotniczej z Chicago, chłopak, który uwielbiał prowokować, uwielbiał w swojej komedii także na scenie Second City szokować nagłymi inwazjami wulgarności w świat codzienny, w świat właśnie bardziej ułożony. I Dan Aykroyd, czyli ten chłopak z bardzo dobrego kanadyjskiego domu, bardzo rozkochany w muzyce bluesowej od pewnego momentu, ponieważ Dan Aykroyd zdobywał wręcz encyklopedyczną wiedzę dotyczącą bluesa, to z ich spotkania narodzili się Blues Brothers. Jak panowie się spotkali? No po raz pierwszy spotkali się w momencie, kiedy już cieszący się całkiem dużą renomą komik estradowy, jakim był wtedy Belushi, wybrał się do Toronto, aby zwerbować utalentowanych tamtejszych komików grających w oddziale Second City w Toronto do audycji radiowej, jaką przygotowywało wówczas pismo o nazwie National Lampoon. To było pismo zrodzone wśród harvardzkich buntowników tamtego czasu, później także marka, którą opatrzono wiele filmów, między innymi komedie z Chevy Chase'em, takie jak Witaj Święty Mikołaju, ale wtedy National Lampoon dopiero stawiało swoje pierwsze kroki poza zadrukowaną kartką papieru i przygotowywało swoją audycję radiową, National Lampoon Radio Hour. I zadaniem Johna Belushiego, który na tym etapie był już z National Lampoon związany, było pozyskanie interesujących talentów, między innymi z tego oddziału Second City w Toronto. Dodam, że nazwa Second City, czyli nazwa tego klubu komediowego w Chicago, oczywiście brała się od tego, że Chicago było, cudzysłów, drugim miastem po Nowym Jorku, stąd nazwa Second City. Zresztą z tej sceny wzięło się mnóstwo komików, których znacie. Między innymi filmy Johna Hughesa są nasycone właśnie aktorami wywodzącymi się z tej sceny. Wystarczy spojrzeć na Kevina samego w domu i już macie tam Johna Candiego, który gra Polkę i to jest właśnie aktor Second City. I oczywiście mama Kevina, czyli Catherine O'Hara, wywodziła się także z tej sceny, więc Kevin sam w domu to kolejny film chicagowski, może na inną okazję. I właśnie wówczas Belushi po raz pierwszy spotyka Aykroyda, siadają w klubie muzyczno-alkoholowym, który Aykroyd założył i który prowadził. Aykroyd już wtedy świetnie zarabiał, występował także w kanadyjskiej telewizji. Wcale mu się nie spieszyło, żeby wyjeżdżać do Nowego Jorku. I po raz pierwszy wtedy Aykroyd i Belushi zaczęli rozmawiać o bluesie. Okazało się, że Belushi wie o tym bluesie bardzo niewiele, Aykroyd wie o tym bluesie bardzo dużo. Aykroyd był zdziwiony, że John, który wychował się w Chicago, wie tak mało. Belushiego wtedy interesował o wiele bardziej ekstremalny heavy metal i rock and roll, bo zasłynął między innymi jako świetny parodysta Joe Cockera. I ta rozmowa była pierwszą, w trakcie której padła sugestia, żeby założyć własną kapelę. A jako, że w tym samym barze siedział także wybitny kompozytor muzyki filmowej, także później Howard Shore, rzucił on pomysł, tak, powinniście założyć zespół, powinien się nazywać Blues Brothers. Blues Brothers, czyli zespół faktycznie istniejący, rodzi się w drugiej połowie lat 70. Konkretnie rodzi się w momencie, kiedy John Belushi jako Jake Blues i Dan Aykroyd jako Elwood Blues wychodzą na scenę w programie Saturday Night Live, w którym występują od roku 1975. W 64. odcinku tego programu, 22 kwietnia roku 1978, i śpiewają bluesowy standard Hey Bartender. To jest pierwszy moment, w którym ta dwójka, ubrana w nienaganne garnitury, białe koszule, czarne krawaty, czarne okulary Ray-Ban i czarne kapelusze, wychodzi na scenę i zaczyna bawić publiczność. Mają za sobą świetny zespół muzyczny, o tym jeszcze wspomnę, bo Blues Brothers to być może przede wszystkim muzycy, jacy towarzyszyli Aykroydowi i Belushiemu, i publiczność w pierwszym momencie nie do końca wie, czy to jest komedia, czy to jest parodia bluesa, to co wykonuje ta dwójka komików, ale szybko zaczyna się przy tej muzyce świetnie bawić. Tutaj dodajmy, że Saturday Night Live jako takie było absolutnym fenomenem w tamtym czasie. Nie za bardzo mam przestrzeń w tym odcinku, żeby robić jakąś długą dygresję na temat Saturday Night Live w tych pierwszych latach produkowanych przez słynnego, także Kanadyjczyka, Lorena Michaelsa, ale powiem tyle, że dobrą dekadę temu, kiedy pierwszych 5 sezonów SNL zostało wydane na amerykańskich płytach i o ile wiem, obecnie nie za bardzo jest gdziekolwiek indziej dostępne, chyba tylko na amerykańskim Amazon Prime można oglądać te pierwsze sezony programu, który trwa do dzisiaj, dodajmy. Byłem w szoku, ponieważ wszystkie legendy się potwierdziły. Te pierwsze kilka lat SNL to jest oglądanie prawdziwych geniuszy przy pracy. Wtedy powstała trupa nazwana Not Ready for the Primetime Players, do której należeli m.in. Dan Aykroyd i John Belushi. Były tam także inne nazwiska, takie jak świetna Jane Curtin, Lorraine Newman, czy od pewnego momentu Bill Murray i oczywiście Harold Ramis. To wszystko są nazwiska, które przez kolejne dekady będą błyszczały w świecie amerykańskiej komedii, ale faktycznie te pierwsze lata SNL, napędzane kontrkulturową energią, charakterystyczną dla pokolenia wychowanego na telewizji, ironią w stosunku do popkultury, postmodernistycznym przetwarzaniem popkulturowych motywów. Otóż to wszystko, SNL napędzany tymi energiami i prawdziwym geniuszem komediowym swoich wykonawców, było fenomenem. Bardzo polecam wam pooglądanie trochę tych skeczy z połowy lat 70., bo dużo z nich trafiło na YouTube. Dużo też nie trafiło, ponieważ są tam czasami treści politycznie niepoprawne i wydaje mi się, że SNL też czasami bardzo selekcjonuje to, co chce udostępniać na swoim YouTubie. Natomiast faktem jest, że nie ma żadnych wątpliwości, kiedy się ogląda te materiały, że obcuje się z taką prawdziwą załogą geniuszy. Ludzi, którzy najwyraźniej działali na siebie w sposób bardzo inspirujący. Wiemy, że zakulisowo było tam też dużo rywalizacji, było oczywiście mnóstwo narkotyków, przede wszystkim kokainy, a także mocno rozkręcone konflikty ego, zwłaszcza na linii John Belushi i Chevy Chase, ale to, co było przed kamerą, robi do dzisiaj wielkie wrażenie. Ja bym przyrównał to do takiej sytuacji, w której, nie wiem, kabaret starszych panów i ich inteligencję i wyrafinowanie połączyć by z czymś bardziej właśnie popkulturowo zakorzenionym, z czymś także anarchizującym, czasami wulgarnym. Trochę tak, jakby kabaret starszych panów zażył bardzo dużo koksu i na dodatek zakochał się w rock'n'rollu. Mniej więcej tak to wyglądało. Więc wielkie wyrafinowanie i wielka wolność, to właśnie kontrkulturowe zerwanie z okowami przyzwoitości, to było coś, co eksplodowało we wczesnych latach Saturday Night Live. I pomiędzy tymi wieloma wcieleniami, jakie wtedy i John Belushi, i Dan Aykroyd mieli w tym programie, bo obydwaj wcielali się co tydzień właściwie w inne postaci, niektóre z nich potem powracały. Spośród tych ich wszystkich kreacji, to właśnie kreacja jako duet, jako bracia blues, jako Blues Brothers okazała się najbardziej trwała. Publiczność pokochała braci blues i już rok później nie tylko otwierali oni wielki występ Steve'a Martina w Hollywood, jednocześnie przeskakując Steve'a Martina popularnością, ale także nagrali swój debiutancki album właśnie jako Blues Brothers. Ten album nazywał się Briefcase Full of Blues, czyli aktówka pełna bluesa i już w 1979 roku był on na pierwszym miejscu listy Billboardu, czyli najważniejszej listy przebojów Stanów Zjednoczonych. Żaden z bluesowych wykonawców dekad wcześniejszych nigdy na pierwsze miejsce Billboardu się nie dostał. To duży paradoks, który będzie także związany z pewną kontrowersją, ponieważ wielu komentatorów będzie wskazywało na to, że to właśnie dwójka białych wykonawców, którzy wcale wybitnymi wokalistami nie byli, doprowadziła do pewnej restauracji, czy renowacji, czy odświeżenia bluesa i przeskoczyła nawet w pewnym momencie tych czarnych artystów, którzy autentycznego bluesa jako pierwsi wykonywali. Ale o tym jeszcze na pewno porozmawiam z Odim Hendersonem w drugiej połowie odcinka. Ważne jest jednak to, że w tym samym czasie John Belushi zagrał także swoją pierwszą ważną filmową rolę. Mianowicie wystąpił w filmie pod tytułem Menażeria. To jest film, który w oryginale nazywa się Animal House. I tam John Belushi wystąpił jako niejaki John Bluto Blutarski. Nad filmem Animal House trzeba się na chwilkę zatrzymać, ponieważ po pierwsze jest to film wyreżyserowany przez Johna Landisa i to właśnie sukces kasowy tego filmu Menażeria umożliwi Landisowi realizację wysokobudżetowego filmu, jakim będzie Blues Brothers, ale po drugie w tym filmie jest pewna energia komediowa zakorzeniona w kilku miejscach jednocześnie. W piśmie National Lampoon, czyli w tym piśmie wywodzącym się co prawda z harvardzkiej elity intelektualnej, ale bardzo mocno buntowniczym, obrazoburczym, wulgarnym, takim łączącym, jak ktoś to napisał, dowcip New Yorkera z bezczelnością Playboya. Z drugiej strony ten film jest zakorzeniony w tradycji filmów dziejących się na kampusie amerykańskiej uczelni, więc na miejscu naznaczonym pewnym przywilejem, ale także kulturową aspiracją. Te komedie sięgają jeszcze lat 30. w Stanach Zjednoczonych, jest ich dosyć sporo. A po trzecie jest tutaj mocno już wyartykułowany taki podgatunek komedii, który właśnie rozkwitnie dzięki sukcesowi Animal House, mianowicie takiej komedii, w której mamy antagonizm, walkę dwóch grup klasowo nacechowanych, mianowicie grupy snobów i grupy slobów. Slob versus snob comedy. O ile w polskim języku nie mamy żadnych problemów ze słowem snob, bo wiemy, co ono oznacza, nadmierne przywiązanie do własnej klasy wyższej, ostentacyjne okazywanie upsmaku w kontakcie z czymkolwiek, co nosi znamiona klasowej i społecznej niższości. O tyle slob wymaga pewnego wyjaśnienia. Najlepiej by to chyba przetłumaczyć jako oblech, cham, prymityw. Slob, czyli ktoś po pierwsze wywodzący się z klasy niższej, robotniczej, ale po drugie ktoś, kto nie przejmuje się nakazami szacownych salonów, kto je niewłaściwymi sztućcami, kto siorbie, mlaska, kto nie przejmuje się całą etykietą, którą plemię snobów poczytuje sobie za wielkie cywilizacyjne osiągnięcie, ale które dla slobów jest tylko i wyłącznie pożałowania godną fasadą i gorsetem, który broni jednostce prawdziwie dobrej zabawy, prawdziwie wyzwalającego ekscesu. I owym głównym slobem w tym filmie jest właśnie John Belushi. Chcę to podkreślić bardzo mocno, bo John Belushi nie jest jakimś tam slobem, tylko jest archetypem tego amerykańskiego sloba. To, co robi w tym filmie Belushi, noszący notabene polskie nazwisko, podkreślę to, Blutarski, przekracza ludzkie pojęcie, ponieważ on i obżera się w tym filmie, wpycha do ust mnóstwo jedzenia i w pewnym momencie udaje wielkiego pryszcza, kiedy uderza się we własne pełne jedzenia policzki i wypluwa to, co miał w ustach, na swoich wrogów. Ważne jest, że cały film jest rozegrany na konflikcie pomiędzy dwoma, cudzysłów, domami, stąd ten Animal House w tytule, mianowicie pomiędzy dwoma bractwami. Wiemy, że bractwa, fraternities, ale także sororities są obecne na amerykańskiej uczelni i są takimi mini kuźniami życia towarzyskiego, ale także mini kuźniami przyszłych więzi społecznych i powiązań personalnych, takich social network, tego wszystkiego, co widzimy notabene w filmie Davida Finchera pod tym tytułem, które następnie pomaga w rozszerzaniu tkanki amerykańskich elit, które bardzo chętnie się wspierają właśnie w odwołaniu do tego, kto do jakiego bractwa, często oznaczonego greckimi literami, tak jak w tym filmie Delta i Omega, należał bądź nie należał. I w tym filmie mamy właśnie starcie takich dwóch domów. W późniejszym filmie z Anną Faris pod tytułem Króliczek to będą domy żeńskie, taka troszkę wariacja na temat tych domów. To jedna z wczesnych ról Emmy Stone, bardzo zabawna. W każdym razie tutaj właśnie dom snobów, czy braterstwo snobów walczy z braterstwem slobów i osiąga to powiedziałbym, wyżyny albo niziny, wyżyny komediowe, a jednocześnie niziny, jeśli chodzi o zejście na samo dno różnych cielesnych funkcji, tego wszystkiego, co zazwyczaj wypierane przez kulturę wyrafinowaną, czyli wszelkie kwestie wydalnicze, odgłosy ciała, popędy, to wszystko rządzi, ponieważ małym Cezarem, Kaligulą, ale także, jak już wspomniałem, amerykańskim Dionizosem, który sprawuje pieczę nad rytuałem niszczenia owych snobistycznych norm na amerykańskiej uczelni, jest właśnie John Belushi, który od pierwszej do ostatniej sceny w tym filmie kradnie ten film. Ten film uczynił go ogromną gwiazdą, film zrobił ogromne pieniądze i już na zawsze zespolił wizerunek Johna Belushiego, czy to w todze greckiej, czy to w takiej bluzie z napisem college, z postacią chochlika amerykańskiej rzeczywistości. Kogoś, kto jest tak bardzo przywiązany do codziennej przyjemności, do ekscesu, kto tak bardzo ma gdzieś, mówiąc jego językiem, społeczne normy i wyrafinowania, że staje się wręcz taką maskotką Ameryki marzącą o zrzuceniu tych łaspowskich, biało-protestanckich przyzwyczajeń i grzeczności. Jako anegdotę nadmienię fakt, że w tym samym Animal House, który w stopniu orgiastycznym wręcz zachwycił amerykańską publiczność, zwłaszcza młodą, swoją absolutną dezynwolturą w stosunku do obyczajów możnych tego świata, w tym samym filmie występuje niejaki Tom Hulce, który w 6 lat później wystąpi jako śmiejący się obscenicznie i pierdzący Wolfgang Amadeusz Mozart w filmie Amadeusz Milosza Formana i muszę powiedzieć, że zawsze wydawało mi się, że nagrodzony wieloma Oscarami Amadeusz Formana to jest tak naprawdę być może najlepszy i najbardziej wyrafinowany ze wszystkich filmów tej serii Snobs vs. Slobs, ponieważ Salieri, zagrany przez F. Murraya Abrahama, to jest taki hipersnob, natomiast Hulce z korzeniami w Animal House to jest taki hiperslob, geniusz slob, czyli właśnie Mozart w tej wersji szaferowsko-ludyczno-wulgarnej. Więc nawet marzył mi się taki podwójny seans właśnie Menażerii i Amadeusza, gdzie podobieństwo konceptów mogłoby sobie spokojnie wybrzmieć. Tak czy owak, wracam do faktu, że w momencie, kiedy w 79 roku album Briefcase Full of Blues ląduje na pierwszym miejscu listy przebojów Billboardu, no to Belushi jednocześnie występuje w najbardziej popularnym programie telewizyjnym tego czasu, czyli w SNL, i jednocześnie dopiero co był w filmie Animal House, który zarobił gigantyczne pieniądze. Więc wszystko jest gotowe na to, żeby pójść o krok dalej. No i tym krokiem dalej oczywiście jest film pod tytułem Blues Brothers. Pierwszy film, który na taką skalę pożytkuje fikcyjne postaci, które narodziły się w ramach programu Saturday Night Live, które publiczność zdążyła już pokochać na małym ekranie telewizyjnym i które publiczność zdążyła pokochać także dzięki płytowemu albumowi. Innymi słowy, kiedy latem i jesienią trwają zdjęcia do Blues Brothers w Chicago, a później w Los Angeles, cała Ameryka już wie, kim są Dan Aykroyd, John Belushi i przede wszystkim kim są Blues Brothers. Był to film bardzo wyczekiwany, film, z którym wytwórnia Universal wiązała duże nadzieje i mimo, że nie spodziewała się tego, jak bardzo to będzie kosztowny film, bo budżet faktycznie rozrósł się niemal trzykrotnie w stosunku do wstępnych planów, to jednak był to film, który miał wtedy na swoich barkach, ale także w swoich skrzydłach ciężar i moc popkulturowego uderzenia, jakim był wielki, wielki sukces SNL, Aykroyda, Belushiego i Blues Brothers. Blues Brothers jako postaci byli tak naprawdę dzieckiem przede wszystkim umysłu Aykroyda, który wymyślił dla tych postaci całą mitologię, całą ich przeszłość i który został poproszony przez wytwórnię o napisanie scenariusza. Ta pierwsza wersja scenariusza liczyła sobie 324 strony. Sam Aykroyd mówił, że nigdy nie pisał wcześniej filmowego scenariusza i napisał ten scenariusz troszkę jakby to była powieść z bardzo szczegółowymi scenami, a także z bardzo detalicznie rozpisaną historią osobistą obydwu braci i wszystkich członków ich zespołu. Ten scenariusz musiał być dosyć mocno przerobiony na filmowalną wersję przez Johna Landisa i rzeczywiście tak się stało. To jest moment, w którym warto przypomnieć pokrótce fabułę tego filmu. Na początku filmu Jake Blues wychodzi z więzienia Joliet w stanie Illinois. Odbiera go jego brat Elwood. Wsiadają do Bluesmobilu, który od niedawna jest starym radiowozem policyjnym. To jest samochód marki Dodge z 1974 roku. I pierwszym miejscem, jakie odwiedzają po więzieniu, jest sierociniec katolicki, w którym wzrastali. Odbywają bardzo trudną rozmowę z przełożoną tego sierocińca, czyli z siostrą Mary Stigmatą, która informuje ich, że sierociniec jest zagrożony, ponieważ jest dłużny miastu Chicago podatek od nieruchomości $5000, którego sierociniec nie jest w stanie zapłacić. Jake reaguje błyskawicznie, mówi, że oczywiście mogą zdobyć te pieniądze dla siostry Mary, ale ta natychmiast okłada go linijką, ponieważ doskonale sobie zdaje sprawę, jakimi środkami Jake, recydywista, planuje owe pieniądze zdobyć. Nie można wspierać tak szacownej i świątobliwej instytucji pieniędzmi pochodzącymi z kradzieży. Obydwaj bracia otrzymują grat ciosów linijką, spadają ze schodów. Siostra Mary Stigmata mówi: nie wracajcie, dopóki się nie odkupicie. Po krótkiej naradzie z czarnoskórym Curtisem w tej roli Cap Calloway, który jest ubrany dokładnie tak jak bracia Blues, dzięki temu wiemy, kto ich tak naprawdę wychował. Wychował ich ten czarny, odźwierny sierocińca. Po tej rozmowie bracia postanawiają wybrać się do kościoła baptystów, do kościoła czarnego, po inspirację. W trakcie kazania wielebnego Kleofasa, którego gra legenda soulu James Brown, i po odśpiewaniu przez niego charyzmatycznie i przez całą wspólnotę piosenki Old Landmark, standardu muzyki soul, Jake doznaje religijnej ekstazy i w natchnieniu mówi Elwoodowi: musimy odbudować nasz zespół. The band, krzyczy Jake po wykonaniu całej serii imponujących salt. Wszystko, co następuje później w filmie, to z jednej strony odbudowywanie starego zespołu braci Blues, a muzycy należący do tego zespołu rozsypali się po Chicago i robią rzeczy, które niestety nie mają nic wspólnego z bluesową chwałą i legendą, bo na przykład część z nich trafiła do zespołu Murph and the Magic Tone, grywającym po hotelowych restauracjach przede wszystkim muzykę disco i polkę, a zatem no, nie bluesowe klimaty. To między innymi los Steve'a DeColonera Cropera, gitarzysty, i Donalda Ducka Dana, basisty, ale już na przykład Lou Marini, czyli saksofonista, i Matt Guitar Murphy, kolejny gitarzysta, trafili do knajpki serwującej jedzenie dla czarnych przy Maxwell Street, gdzie szefuje żona Murphy'ego, grana przez Aretę Franklin. I to właśnie idąc po kolei, po tych muzykach, także po miejscach, w których pracują, włącznie z wyrafinowaną restauracją Chez Paul, bracia werbują na nowo cały swój zespół, obiecując im granie dobrej muzyki, obiecując im zyski, i po pewnym czasie faktycznie cały zespół jest już skompletowany. Jednocześnie w miarę jak Blues Brothers kompletują swoją kapelę, zdobywają coraz to większą ilość antagonistów i wrogów. Na początku przypominają się zbyt szybką jazdą policji, która szybko orientuje się, jak wiele wykroczeń Elwood ma już na koncie, i zaczyna dziki pościg, rozwalając przy okazji całe centrum handlowe pod Chicago, a później do tego pościgu dołączają się jeszcze naziści z Illinois, czyli dosłownie partia nazistowska wymachująca swastykami, na jej czele stoi w tym filmie Henry Gibson, a także muzycy country Good Old Boys, czyli biała kapela z rasistowskim nastawieniem, której przeszkadza i skłonność braci do grania bluesa, i to, że ukradli im jeden z występów w knajpie country pod Chicago, a także bracia są ścigani przez apokaliptycznie nienawistną Carrie Fisher, występującej w napisach jako Mystery Woman, mianowicie kochankę Jake'a sprzed lat, a nawet jego narzeczoną, którą w dniu ślubu Jake wystawił do wiatru i obecnie mści się ona na braciach, strzelając do nich z bazuki, wysadzając ich w powietrze, ostrzeliwując, podpalając i próbując na wszelkie sposoby zgładzić. Tak się dzieje w tej filmowej kreskówce, że żaden z tych pocisków, ciosów ani eksplozji nie sprawia, aby nawet włos spadł z głowy braciom Blues. Więc mamy tutaj z jednej strony pościg i to taki pościg za braćmi, który wzrasta geometrycznie w miarę jak film się rozwija, bo coraz to większa grupa policji, coraz to więcej jest tych antagonistów, którzy za wszelką cenę chcą braci dopaść, a z drugiej strony mamy właśnie odbudowywanie owego zespołu markowane kolejnymi numerami muzycznymi wplecionymi w tę nitkę fabularną, no bo chociażby bracia potrzebują dla swojego zespołu instrumentów, trafiają więc do sklepu muzycznego, takiego muzycznego lombardu. No i któż prowadzi ten lombard, jeśli nie sam Ray Charles, prawda, który wykonuje swój numer muzyczny. Trafiają do restauracji prowadzonej przez Aretę Franklin, która śpiewa tam piosenkę Think. Tuż przed restauracją śpiewa właśnie wspomniany już John Lee Hooker, piosenkę Boom, 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 a owym Curtisem, czyli opiekunem Blues Brothers jeszcze z sierocińca, jest Cab Calloway, który z kolei, kiedy już w końcu dojdzie do tego dużego koncertu braci Blues, kiedy sala widowiskowa będzie pełna i kiedy dostaną oni te upragnione pieniądze, które pozwolą uratować sierociniec, zaśpiewa swój standard z roku 1931, czyli piosenkę Mini the Moocher. Taka jest fabuła tego filmu i tutaj warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, jest to fabuła oczywiście zakorzeniona w starych wzorcach hollywoodzkich, jeszcze takich filmów z Mickeyem Rooneyem, w których właśnie ratował on sierociniec przed zamknięciem albo ratował jakąś małą społeczność, często razem z Judy Garland, organizując występ muzyczny, organizując jakiś zespół. To jest schemat tak stary jak dźwiękowe Hollywood. A z drugiej strony, i tutaj zaczyna się robić moim zdaniem jeszcze ciekawiej, cała ta fabuła i wszystkie te pościgi i cała ta machina rozpędzona przez niemal 2,5 godziny projekcji jest wpisana w bardzo konkretny, miejski i klasowy pejzaż Chicago. I teraz właśnie chciałem was namówić do takiej lektury bardziej kulturoznawczej tego filmu. Te wątki potem rozwiniemy w rozmowie z Odim Hendersonem. Bo z jakich tak naprawdę kulturowych elementów ten film się składa? Z jednej strony mamy ową muzykę bluesową, a zatem muzykę sięgającą korzeniami oczywiście kultury Afroamerykanów, delty Mississippi, tej wielkiej migracji, religii czarnych, ale także pewnej dynamiki, skargi na to, jakie życie jest ciężkie, ale także rubasznego przypomnienia, że życie może być pełne smaku. Ale kiedy patrzymy na samych Blues Brothers, skąd się wziął ten ich styl? No, na ekranie wiemy, że wziął się z tego, jak się ubierał Curtis, czyli ich opiekun w sierocińcu, ale skąd z kolei wziął się u niego ten garnitur, ten krawat, ten kapelusz, te ciemne okulary? Teraz zacytuję fragment wspomnianej na początku książki Daniela de Vizé w moim tłumaczeniu, czyli tej książki o tym, jak powstawało Blues Brothers, bo on to świetnie wyjaśnia. Mimo że nazwę zespołu wymyślił Howard Shore, sam koncept należał głównie do Dana Aykroyda, fanatyka bluesa, który chciał uhonorować wielkie duety bluesowe lat 60. Sama i Dave'a, do których hitów należały piosenki Soul Man i Hold On, I'm Coming, albo Jamesa i Bobby'ego Purify, znanych z I'm Your Puppet czy Shake a Tail Feather. Pogrzebowo czarne garnitury były, jak mówił Aykroyd, wzięte wprost od Lennego Bruce'a, czyli komika, którego w filmie biograficznym zagrał Dustin Hoffman, który zawsze twierdził, że trzeba wyglądać jak normals, żeby przechytrzyć normalsów. To look like a straight, to fool straights. Kapelusz i ciemne okulary przywodziły na myśl wielkomiejskich bluesmenów, takich jak John Lee Hooker, który zelektryzował tradycyjny blues z delty Mississippi, dodając doń energiczny rytm boogie. W jeszcze szerszym kontekście formalny strój łączył białych bluesmenów z długą tradycją czarnego rhythm and bluesa. Ikony muzyki R&B, tak w czasie przedwojennym, jak i powojennym, zawsze ubierały się nienagannie, począwszy od Lonnie'ego Johnsona i Cabba Calloway'a, a na B.B. Kingu skończywszy. W latach 70. gwiazdy rocka już dawno odesłały marynarki i krawaty do lamusa, stawiając na podarte dżinsy i farbowane t-shirty w psychodeliczne wzory. Ale wielu czarnych artystów wzbraniało się przed takim ruchem. Nawet sam król bluesa wiedział, że jeśli nie chce narażać się na ataki rasistowskich białych w trakcie tras koncertowych, nie mógł sobie pozwolić na podróżowanie w niechlujnym stroju. B.B. King powiadał wprost: ubieraj się zawsze tak, jakbyś właśnie szedł po pożyczkę do banku. Tutaj koniec cytatu z książki Daniela Devise. A zatem, kiedy patrzymy na braci blues i na te ich garnitury, na tą białą koszulę, na ten czarny krawat, na tą nienaganną aparycję, pamiętajmy, że gdzieś tutaj jest ukryty ten kod z jednej strony kultury bitnikowskiej, hipsterskiej lat 50. późnych, czyli właśnie ten Lenny Bruce, który wychodził na scenę nienagannie ubrany, jednocześnie wypluwając z siebie najgorsze obsceniczności szokujące ówczesną publiczność, czyli to upodobnienie się do normalsa po to, żeby tak naprawdę przemycić jakąś kontrkulturową treść, a z drugiej strony właśnie to przywiązanie czarnych muzyków do nienagannej garderoby, które miało być takim pancerzem, taką zbroją chroniącą przed rasistowskim atakiem z zewnątrz, pewnym dostosowaniem się do oczekiwania w tej warstwie zewnętrznej po to, żeby móc grać swoją muzykę na swoich prawach. Stąd się wywodzi aparycja braci blues. A skąd się wywodzi Chicago, albo inaczej, jak jest pokazane Chicago w tym filmie? Myślę, że wielu z was, którzy pamięta ten film chociażby z Polsatu, niekoniecznie odpowiedziałoby na moje pytanie w tym momencie. Mianowicie, jaki obraz otwiera Blues Brothers? Jakie obrazy otwierają ten film przez pierwsze 30 sekund czy 40 tego filmu? Myślę, że dużo osób powiedziałoby, że film zaczyna się w więzieniu, że pierwszym obrazem jest więzienie Joliet i Jake, który idzie przez długie korytarze i odbiera swój garnitur, po czym jest witany przez Elwooda na zewnątrz. Otóż nie, ja sam z zaskoczeniem po latach odkryłem, że pierwsze paręnaście sekund tego filmu to dosyć spektakularne ujęcia zrealizowane z helikoptera, mianowicie ujęcia pokazujące huty żelaza. Widzimy ogromne przestrzenie przemysłowe, widzimy huty, widzimy fabryki, widzimy ogień buchający z ich kominów. Dlaczego? Gdzie jesteśmy? Otóż to są zakłady hut żelaza o nazwie South Works Steel Mills. One są na południu Chicago w ujściu rzeki Calumet. To jest bardzo istotne, dlatego że cały film jest zanurzony w ikonografii klasy robotniczej, ikonografii klasy niższej. To jest film zrealizowany jakby przeciwko uprzywilejowaniu. Sami bracia są przecież wychowankami sierocińca i też z Odim Hendersonem o tym porozmawiam, że wszyscy muzycy bluesowi zawsze wywodzili się ze społecznych nizin. I te buchające ogniem kominy wielkich pieców, od których zaczyna się ten film, to jest trochę takie przypomnienie, jakim miastem było Chicago od samego początku, bo te huty zaczęły powstawać w połowie XIX wieku i stal, którą tam wykuwali robotnicy pochodzenia przede wszystkim irlandzkiego, polskiego także, oczywiście, bo przecież tam ściągały te wielkie masy Polaków, żeby pracować w ciężkim przemyśle. To jest ta sama stal, która zasiliła widoczne w tym filmie wieżowce, ikony, landmarki Chicago na czele z wieżą Sears, która obecnie już nosi nazwę Willis, która przez wiele lat była najwyższym budynkiem świata, i na czele z John Hancock Building, czyli z takim bardziej stożkowo-trapezoidalnym wieżowcem, na tle którego w pewnym momencie w tym filmie spada czerwony Ford Pinto należący do nazistów z Illinois. Więc nie jest to przypadek, że film, który będzie pokazywał spektakularną rozwałkę infrastruktury Chicago wielkomiejskiej, zaczyna się od ujęcia pokazującego to, gdzie dosłownie hartowała się stal przez półtorej wieku, która to miasto budowała. Te zakłady, które widzimy na ekranie, obecnie już nie istnieją, zostały ostatecznie zamknięte w kwietniu roku 1992, więc można powiedzieć, że pomiędzy premierą pierwszego filmu o Blues Brothers a premierą drugiego filmu z 1998 roku, bo wtedy wejdzie na ekrany sequel Blues Brothers 2000, Ameryka całkowicie się zmieniła i przestawiła swoje tory, właśnie odchodząc od produkcji i od wielkiego przemysłu na swoich ziemiach, outsourcingując to gdzie indziej. I tak naprawdę był to także czas, w którym klasa robotnicza została w Stanach zdziesiątkowana, co także było związane na różne sposoby z geopolitycznymi wydarzeniami tamtej dekady. Więc od tego chcę zacząć, że Blues Brothers zaczyna się od tego mocnego przypomnienia, że jesteśmy w robotniczym mieście. I później, kiedy widzimy różne wnętrza, jak ta piwnica, w której mieszka Curtis w sierocińcu, czy jak mieszkanie pani Tarantino, gdzie w pewnym momencie bracia Blues poszukują swoich muzyków, widzimy wnętrza domów i miejsc, w których mieszkają ludzie z klasy robotniczej. Miejsca ozdobione wizerunkami papieża Jana Pawła II na przykład, ale także ikon czarnej kultury, są tam zdjęcia Martina Luthera Kinga, Malcolma X, Roberta Kennedy'ego, Johna Kennedy'ego, są w tym filmie liczne krucyfiksy, więc to jest film, który rozgrywa się wśród tak zwanych blue collar workers przede wszystkim, tych właśnie osób z klasy robotniczej i Chicago jest pod tym względem bardzo, bardzo istotne. A z drugiej strony, o czym wie każdy, kto widział film Arona Sorkina pod tytułem Proces siódemki z Chicago, zresztą robiłem o tym filmie odcinek, jestem ciekaw, jak ten film odebrałbym teraz, kiedy już spędziłem trochę czasu w Chicago. Pamiętajmy, że Chicago, historycznie rzecz ujmując, w drugiej połowie wieku XX jest pewną sceną, takim miejscem starcia sił konserwatywnych i postępowych. To jest bardzo istotny temat. No, rok 1968 i konwent Partii Demokratycznej, w trakcie którego doszło do brutalnych starć policji z protestującymi, przede wszystkim przeciwko wojnie w Wietnamie, przeciwko poborowi do wojska i tak dalej. To wszystko miało miejsce przede wszystkim w parku Granta w Chicago właśnie, przy jeziorze Michigan. Otóż to jest bardzo ważny kontekst dla Blues Brothers. Dlaczego? Ponieważ jest jedna kluczowa osoba, która w Blues Brothers przewija się jako pewien duch. I tym duchem jest zmarły zaledwie 3 lata przed realizacją tego filmu burmistrz miasta Richard J. Daley, irlandzki katolik o bardzo tradycyjnych przekonaniach, jednocześnie uwielbiany w tym robotniczym Chicago właśnie, za swoją twardą rękę, wielką decyzyjność, ale mocno skłócony z chociażby z tymi protestującymi w roku 68. Richard J. Daley, którego centrum, bo jest budynek, który nazywa się Richard J. Daley Center w środku Chicago. To jest budynek głównie sądowo-miejski i Richard J. Daley Plaza, czyli plac znajdujący się przed tym budynkiem, odgrywają bardzo dużą rolę w Blues Brothers i nie jest to żadna nadinterpretacja, nie jest to szukanie jakichś nieobecnych tropów i wpisywanie ich w film. Richard Daley pojawia się w tym filmie uparcie jako pewien duch od samego początku. Pierwszy most, który przeskakuje Bluesmobile, jest ufundowany przez Daley'a i jest wielkie zbliżenie na mosiężną tablicę z jego nazwiskiem. Potem jeden z byłych muzyków z zespołu Jake'a i Eluda pracuje w restauracji, odbiera telefon i mówi: nie, burmistrz Daley już tu nie jada. Nie jada już tutaj, ponieważ już nie żyje. Więc pada to hasło. Mayor Daley is dead. No i oczywiście wielka konfrontacja z siłami wojska, policją, gwardią narodową, ta gigantyczna scena pod koniec, kiedy bracia Blues podążają do biura asesora hrabstwa Cook, żeby zapłacić mu $5000 zaległego podatku, to wszystko się rozgrywa na Richard Daley Plaza. To tam właśnie przyjeżdża czołg typu Sherman, 3 wozy drabiniaste, 4 wozy opancerzone, 50 radiowozów, 200 gwardzistów narodowych, 20 strażaków, 7 koni i kilkuset policjantów. Te wszystkie siły właśnie skupiając się na Richard Daley Plaza, a zwłaszcza wokół rzeźby Picassa, znajdującej się tam od roku 1967. Więc warto pamiętać, kiedy ogląda się ten film, w którym bracia Blues od początku do końca z jednej strony są przedstawicielami klasy robotniczej, z drugiej strony są ścigani przez policję i przez nazistów, i przez dawne kochanki, i przez białych rasistów, że dokładnie w tym mieście Richard Daley zasłynął tym, i to była bardzo kontrowersyjna, w pewnym sensie do dzisiaj pozostaje ta kontrowersja, tą decyzją, żeby policjanci chicagowscy nie cackali się z protestującymi. Jak już wspomniałem w odcinku o ściganym, ta decyzja i te starcia policji, notabene, które były popierane przez większość społeczeństwa w 1968 roku, bo wszystkie ankiety wtedy pokazały, że większość Amerykanów zgodziła się z Daleym. Większość Amerykanów miała pod tym względem bardziej konserwatywne nastawienie. Ale właśnie te wydarzenia z Chicago roku 1968, one są do dzisiaj tak ważne. Widać to nie tylko w fakcie, że Sorkin nadal robi o tym film i że dosłownie przedwczoraj przeglądałem tutaj New York Timesa i czytałem, że współczesny burmistrz Chicago uspokaja, że zbliżający się konwent demokratów, który będzie tutaj w sierpniu 2024, na pewno nie powtórzy wypadków z 1968 roku, ponieważ tak, burmistrz wie, że będzie tam dużo protestujących przeciwko Bidenowi, przeciwko jego polityce wspierania Izraela, będzie dużo propalestyńskich demonstrujących, ale na pewno nie powtórzymy roku 68. Tak mówi na łamach New York Timesa z 9 maja 2024 roku obecny burmistrz Brandon Johnson. Więc trzeba sobie uświadomić, jak mocno w amerykańskiej wyobraźni politycznej te wydarzenia 68 roku z Chicago funkcjonują nadal, a o ile mocniej w 1979 roku, kiedy był pisany scenariusz Blues Brothers, kiedy film był tam kręcony, o ile mocniej one funkcjonowały wtedy, w dekadę po tamtych wydarzeniach. Co więcej, w dekadę po owych demonstracjach, w których John Belushi wziął udział jako 19-latek i nawet, jak pisze Daniel DeVise w swojej książce, został storpedowany armatką wodną w trakcie tego naparzania się z policją chicagowską tamtego czasu. Więc Belushi 10 lat po tych wydarzeniach na pewno, jeżdżąc używanym radiowozem po Chicago i rozwalając pół miasta, uciekając przed głupimi policjantami w tym filmie, na pewno odczuwał jakąś satysfakcję, że kręci jeden z najbardziej antypolicyjnych filmów wszechczasów. Do czego w tym momencie was namawiam? Do tego, żebyście zobaczyli, że w tkankę tego filmu, także poprzez tkankę miejskiego życia w Chicago i architektury miejskiej, jest wplecione pewne kontrkulturowe DNA i pożenione z tym DNA robotniczym tego miasta. Jest troszeczkę tak, jakby ten anarchistyczny impuls, właśnie kontrkulturowy, związany z tym rokiem 68, przetrwał w Blues Brothers, ale przetrwał jako bunt klasy uciśnionej. Jako bunt powiązany z jednej strony w tym filmie oczywiście z czarnymi mieszkańcami, a z drugiej strony z mieszkańcami właśnie wychowanymi na samym dole, w tym przypadku na dole sierocińca katolickiego. I jest w tym ogromny paradoks, jak się nad tym zastanowić, bo wskażę tylko na dwa interesujące fakty. Po to, żeby Landis mógł wprowadzić te tony żelastwa do Chicago i żeby miasto zgodziło się na zamknięcie dróg, to był jeden z najbardziej skomplikowanych kaskadersko i realizacyjnie filmów w historii. Wszystkie samochody i radiowozy, które widzicie rozwalane na Lower Wacker Drive, naprawdę tam zostały rozwalone, to było bardzo trudne. Była potrzeba zgoda burmistrzyni. Tą burmistrzynią była wtedy Jane Byrne. I jest jasne, że gdyby ten film był kręcony jeszcze za życia Daleya, nie byłoby takiej zgody, ponieważ Daley był śmiertelnie obrażony na przemysł audiowizualny. Nie spodobało mu się, że w jakimś serialu pod koniec lat 50. pokazano skorumpowanych gliniarzy w Chicago i właściwie on zamknął miasto dla filmowców. Jest bardzo mało filmów, które korzystałyby z przestrzeni miejskiej Chicago w latach 60., 70. To są pojedyncze tytuły. No, najsłynniejszym jest pewnie Chłodnym okiem Haskella Wexlera, które notabene pokazuje dokumentalne sceny z bijatyk między policją a protestującymi w 68 roku. Więc decyzja Jane Byrne, żeby otworzyć miasto na filmowców do tego stopnia, żeby wprowadzać czołgi na Daily Center i Daily Plaza, no, była bardzo znacząca, bo to była decyzja burmistrzyni, która w ogóle słynęła z pewnego mocnego liberalnego zwrotu. Informacja dodatkowa, Jane Byrne była pierwszą burmistrzynią Chicago, która wzięła udział w Gay Pride Parade i która także zakazała policji chicagowskiej nalotów na lokale gejowskie w Chicago, co do końca lat 70. było jeszcze praktykowane, mimo tego, że Stonewall w Nowym Jorku wydarzyło się w 69 roku. Więc Jane Byrne, stając po stronie filmowców Landisa, Belushiego, Aykroyda i pozwalając na te wszystkie harce w centrum Chicago, włącznie z obrazami militarnej interwencji, jakie tutaj są, ona dawała też wyraźny sygnał, że otwiera to miasto bardziej dla filmowców i że także nie przeszkadza jej wymowa tego filmu, która jest lekko anarchizująca. Z drugiej strony, tak jak mówię, jest to wymowa, która mocno podbudowuje robotnicze tradycje miasta, więc ten film jest dosyć niejednoznaczny pod tym względem, ale tak jak wspomniałem, duch Daley'a jest tutaj obecny i wydaje mi się, że najlepiej te napięcia ideowo-polityczne wciela ów Picasso, to znaczy ta rzeźba stojąca na środku Daily Plaza, którą Picasso wykonał dla miasta w 1967 roku, była to rzeźba bardzo kontrowersyjna, ponieważ była to pierwsza tej skali rzeźba w amerykańskim mieście, która nie była pomnikiem przedstawiającym jakąś szacowną osobistość z historii, z mitologii narodowej, tylko była rzeźbą niemal abstrakcyjną. Tam się można dopatrzyć różnych rzeczy, od kobiecej waginy po wizerunek ulubionego psa Picassa. Picasso wtedy zresztą podgrzewał kontrowersję, bo powiedział, że nigdy nie przyjmuje takich zleceń, ale jest w stanie przyjąć takie zlecenie od dwóch miast na świecie z największymi gangsterskimi tradycjami i takie tradycje w jego oczach miało Chicago w Stanach Zjednoczonych i Marsylia w Europie. Więc to też jest niezłe stwierdzenie, jak na artystę, który przyjmuje zlecenie do miasta. No tak, wy jesteście wystarczająco gangsterami, zgodzę się. Słynny dziennikarz Mike Royko, taki trochę chicagowski wiech, powiedział, że rzeźba jest dziwna, ale że świetnie uchwycił Picasso podstawowy mechanizm życia Chicago, jakim jest wyzysk praktykowany przez bogatych na biednych, ponieważ tam on się tam dopatrzył dużego owada, który pożera małego owada i Royko powiedział tak, to miasto jest dokładnie takie, tutaj ci więksi pożerają tych małych. Wokół tej rzeźby dzieje się ogromna ilość akcji w kulminacji Blues Brothers i o tej rzeźbie nawet mówi Jake Elwoodowi w scenie z samochodem. I faktem jest, że Jane Byrne pozazdrościła na tyle tej nowoczesnej rzeźby poprzednim administracjom, że zleciła Juanowi Miró, czyli artyście z Hiszpanii, także, żeby dosłownie po drugiej stronie tej samej plazy dał swoją wersję i tam jest rzeźba Miró do dzisiaj stojąca. To już tylko mały przypis. Natomiast teraz jakby sedno sprawy, zanim przejdziemy do rozmowy z Odim Hendersonem. Chcę zwrócić uwagę na to, że Blues Brothers z jednej strony jest beztroską komedią, jest filmem muzycznym, jest filmem, który zwłaszcza w epoce dominacji disco przywraca muzykę bluesową tam, gdzie jej miejsce, czyli przywraca jej ten piedestał, na którym zdaniem Aykroyda przede wszystkim ona powinna stać, ale jest to także film, w którym dwójka chłopaków, Dan Aykroyd wciąż przed 30, a Belushi niedawno kończący 30, którzy wywodzą się z tradycyjnych rodzin, jeden z elity kanadyjskiej, drugi z robotniczej rodziny albańskiej w Chicago, rozliczają się trochę z tą sprzecznością, w której się wychowali. Bo z jednej strony obydwaj wychowali się w bardzo tradycyjnych rodzinach, czy to robotniczej, czy tej elitarnej. Z drugiej strony obydwaj weszli w taką bardzo namiętną reakcję z kontrkulturą, z muzyką rockową, z odnową bluesa, z narkotykami. Belushi był tutaj o wiele bardziej aktywny narkotykowo niż Aykroyd, ale Aykroyd także nie stronił od marihuany i od kokainy. I w tym filmie oni próbują pożenić te dwa impulsy, czyli z jednej strony odbudowują i ocalają sierociniec, a z drugiej strony rozwalają pół miasta i są na celowniku policji, nazistów i białych rasistów. A wszystko to rozgrywa się wokół tego Richard J. Daley Plaza, czyli wokół miejsca nazwanego imieniem najbardziej kontrowersyjnego dla amerykańskiej lewicy polityka chyba miejskiego XX wieku. I ten film wydaje mi się taką ciekawą, popkulturową polemiką, walką o pewne kulturowe pole, bo Belushi, Aykroyd i Landis mówią, tak naprawdę to robotnicze serce, ale także to czarne serce bije po naszej stronie, czyli po stronie tej właśnie buntowniczej, anarchistycznej, a nie po waszej, czyli po tej stronie właśnie policyjno, prawo i porządkowo konserwatywnej. To jest moja próba odczytania politycznych znaczeń tego filmu. I jeszcze do tego wrócę, ale najpierw chciałbym o tych wszystkich kwestiach, także żebyście trochę odpoczęli od mojego głosu, bo jeszcze mam coś do powiedzenia o Blues Brothers, ale powiem to już po rozmowie z Odim Hendersonem. Więc kiedy już mamy nakreślone te wszystkie konteksty, pozwólcie, że teraz przejdę do rozmowy, którą z Odim nagraliśmy w szczególnym miejscu, bo nagraliśmy ją na kampusie UIC Chicago, czyli właśnie tej uczelni, gdzie przez jeden semestr uczyłem w ramach stypendium komisji Fulbrighta, ale także jest to miejsce, w którym przez jakiś czas pracowała żona Johna Belushiego, położone nieopodal Taylor Street, na której Belushi i jego żona Judy mieszkali, naprzeciwko miejsca Al's Number One Beef, więc było dla mnie bardzo ważne, że mogłem spotkać się z Odim właśnie tam. I zapewniam was, że w tej rozmowie poruszę dużo wątków, o których jeszcze nawet tutaj nie wspomniałem, a jednocześnie ona pogłębi wszystko to, co do tej pory nakreśliłem. Więc pora odpocząć trochę ode mnie w tym odcinku. Zapraszam was do posłuchania rozmowy z Odim. Przypominam, że wszystkie patronki i wszyscy patroni w dniu premiery tego odcinka otrzymują także dostęp do pełnego polskiego tłumaczenia tej rozmowy, więc no, przypominam o tym, że patroni i patronki mogą liczyć na liczne bonusy jako wdzięczność za to, że taki odcinek jak ten w ogóle może powstać. Przechodzimy do rozmowy z Odim i wrócę do was po tej rozmowie. So I'm joined by Odie Henderson. Welcome, Odie.
Thank you for having me on.
It was in 2013 when you wrote a piece for Movie Mezzanine about the films that you watched most times in your life. And The Blues Brothers was number four after Blazing Saddles, after Coming to America and Meatballs. So my first question will be, what was the first time when you saw the film? Because I do know that that was also the first time that you committed some very, very minor misdemeanor. So tell me, please, about your first screening of Blues Brothers and when you became aware of the movie.
Well, I became aware of the movie when my cousins and I went to see something else at the State Theater in Jersey City. There was a poster on the, you know, on the wall, like, for coming soon movies, and it was a bunch of police cars and the Blues Brothers standing on top of them. The Blues Brothers had been on Saturday Night Live maybe about a couple of years prior to that. They were a running kind of musical gig on the Saturday Night Live. They made this movie out of it. We wanted to see it, and it was rated R. And when it finally came out, we went to the State Theater and bought a ticket to see something that was PG rated and snuck in to see the Blues Brothers. We went upstairs, and we got caught. And there was a teenage boy sitting next to us who vouched for us. We didn't know him from a can of paint, but he told him that we were with him so that we could stay. So that was the first time I snuck into an R-rated movie with my two cousins, the first of many, many times. It was much easier to do it at the State than it was at any other theater in Jersey City.
Tell our Polish listeners just two more sentences about what R meant. I mean, that was a classification given by MPAA that precluded you from seeing the film if you were not 17, unless...
Well, you couldn't... The actual description is under 17, not admitted without a parent or guardian. So if you were under 17, you needed somebody who was 17 or older, regardless of who they were, to let you in. A lot of times, we would ask the teenage kids to buy our tickets for us. And then we would go in, and usually they let us in if we had a valid ticket. But more often than not, you were supposed to be with someone. They were supposed to sit with you. So the R was restricted us from seeing movies unless we were 17 or had someone that was over 17 with us. It was a very, very seductive rating for a 10-year-old boy.
Okay, so before we will go into why exactly Blues Brothers was rated R, tell me just one more thing about the previous incarnations of the Blues Brothers. What was SNL at that time? You were born in 1970, so you would be 8-9 years old when the Blues Brothers made their debut on SNL. Was SNL a show that your mom, for example, would let you watch easily, or did that require some negotiation?
No, you know, we were able to stay up late on Friday and Saturday. And wrestling, WWF was wrestling back then, would come on at midnight. And then Fright Night would come on at 1 a.m. on Channel 9, where we saw these horror movies. So Saturday Night Live was on 11:30 on NBC, which is Channel 4 in New York, one of the three major stations at the time. I mean, three networks, there were only three networks. And so we were allowed to watch Saturday Night Live because it was on, and we would turn to wrestling or turn to Fright Night. And so I don't think there was an issue. I don't think my parents knew what Saturday Night Live was. I assume they thought it was like The Tonight Show. Mm-hmm. Something rather tame. And a lot of times I was with the same cousins, so my aunt was a little bit more lenient about letting us watch some of this stuff. I believe the Blues Brothers, initially, John Belushi and Stan Aykroyd wrote those clothes in a skit with Gerald Ford, who was always played by Chevy Chase. They wore the skit as CIA, I mean, wore the outfits as CIA agents. This morphed into them doing these musical numbers for the Blues Brothers. I think the first one was in 78. I think the host was Carrie Fisher, which is the reason why she's in the movie. One of the things I remember about that episode is that Carrie Fisher, they did a Star Wars / Beach Party movie, a skit. And Carrie Fisher was Princess Leia, and there was like a Frankie Avalon guy, the Beach Party movies for the Polish listeners. They were movies in the 60s for teenagers. They were on the beach, and they were having a party. Pretty much that's all it is. Frankie Avalon and Annette Funicello were big stars of those movies. And Gilda Radner played Annette Funicello, and I'll never forget this. She said, "I'm Annette Funicello, and these are my breasts," because Annette Funicello was very buxom. So that's the debut of the Blues Brothers. I think they sang Soul Man, if I remember correctly.
Mm-hmm. For our listeners, if you want to see a funny send-up of those beach movies, there was a movie in the 80s called Back to the Beach, I think, right?
Which has Pee Wee Herman in it. Pee Wee Herman is also in the Blues Brothers.
He's the waiter at the upscale restaurant where Mayor Daly used to eat when he was still alive.
Mayor Daly is dead, so he doesn't eat there anymore.
Exactly. Okay, so tell me, what was that first screening of Blues Brothers like? You would have to have been 9, right? Ten. That was or 10 when you watched it. So in a way, that seems like a perfect movie for a 10-year-old boy, right?
Well, you know, oddly enough, we got there at the beginning of the movie. So normally when you sneak into a movie, you sneak into whenever it's on. We got there before the movie even came on, which is great. And so we got to catch it from the beginning the first time. And it is kind of the quintessential movie for a 10-year-old boy because it opens with a musical number with James Brown and Church here in Chicago. And then right after that, there's this enormously ridiculous car chase sequence, the first of many. And since this is 1980, car chase movies had been rather popular since the early 70s. Roger Corman had been making these movies like Eat My Dust and Grand Theft Auto was another one. And Smokey and the Bandit, famously. So we loved car chase movies. And we loved the soul music that my parents and my aunts had on records. So this is kind of the perfect combination of James Brown singing a song and then 7 million car crashes. So it was just heaven for us. It was wonderful. We actually got caught by the usher right after the first chase sequence through the mall. Mm-hmm. And the guy told the usher that we were with him. and he got to stay because ushers used to go around with flashlights back then. It was a much different time for movies. They had nothing else to do. So,
were they also busting people for, like, I don't know, having sex in the seats or whatever? What was that other, like, usher activity?
Well, the ushers might be having sex in the seats for all we knew. A lot of people smoked marijuana in the theaters. And it always gave me a headache, the smell of it. So they would be chasing people out that smoked marijuana. Other than that, you kind of had pretty much free reign. The only thing that they made them do was to check for little kids at R-rated movies.
Right. You know, let's have this out of the way and just tell our listeners why on earth Blues Brothers earned that R rating. One of the things that Stephen Katz, the cinematographer of the movie, he said that he wanted to make like a live action cartoon that was, you know, so it seems such a benign movie at its heart. Why restrict it to, you know, 17-year-olds and older viewers?
It's a really strange R because there are a lot more movies that were not rated R that seemed to be more nihilistic and violent. And this movie is ridiculous because it's very slapsticky. You know, no one really gets hurt. And the Blues Brothers are blown up, buildings fall on top of them, and they just get up and dust themselves off and say, oh, we got to go to work. And so it is a live-action cartoon. And the reason why it's got an R is because there are a couple of F words. But I think the bigger reason why it got an R is because it was a movie that was promoting anarchy. And that was the thing that the MPAA, especially, remember, this is 80, so we're about to get Reagan, and about to usher in this whole era of religious fervor and moral majority nonsense. So I think the R rating, there are enough F words in the Blues Brothers to get an R rating by default, but I think the bigger reason is because they felt that kids shouldn't see this movie because it was promoting anarchy.
Even though the Blues Brothers were on the mission from God, right?
Well, they were trying to save an orphanage, which is, I mean, look at, there are so many movies from the 30s and 40s where people are trying to say, well, Mickey Rooney made one of these, Boys Town, you know, about saving the orphanage or these kids. And it's very Catholic, if you think about it. There's even a line, the Nazis are against the Blues Brothers because he's a Catholic. So the movie has a very, very kind of moral center to it. But the issue was that the Blues Brothers themselves were, number one, they were singing black music, which, you know, even though we're past race movies, that still was something that people seemed to think was, you know, negative. But also, they're just their characters themselves. They'd been in jail. They all had gone to jail. Everybody in the movie mentions jail at some point. And they wound up back in jail. So I think that's the reason why I got the R.
And there was also a brothel scene that was cut from the film, right? The brothers, before they went, I think, to Mary, the sister Mary Stigmata, they went to a brothel, but that was cut.
Right, that was cut because I think John Landis and Ackroyd, and they wanted a movie that kids could go see, or at least smart teenagers could go see. Mm-hmm. You know, Saturday Night Live was more for teenagers. My slightly older cousins got more out of Saturday Night Live than I did because they got a lot more of the humor than I did as a little kid, you know. So I think that's why. And if you look at the Blues Brothers sequel, which is terrible, it's rated PG-13.
Mm-hmm. One more thing about the music before we go more into plot, because this is something that also our younger viewers, I think, can miss a little bit. 1980 was a famous year for, or infamous rather, for those disco musicals like Xanadu and Can't Stop the Music. And usually, you know, 1980 is considered this sort of final year, the year that killed off disco in a way. And I was a bit surprised when I found this quote from Dan Aykroyd, who said that that was also one of the purposes of Blues Brothers, sort of, you know, to push away this sort of disco invasion. Some people on the set even wore t-shirts saying, you know, disco sucks, because Aykroyd, who was a huge fan of blues music, felt that, you know, there's all this wonderful blues music that people are not really aware of. Meanwhile, there are, you know, dancing to the Village People or something else. Did you feel that at the time, that this was like a movie that was offering like an other, I don't know, musical avenue or whatever?
Well, we have to take a bigger look at this. First of all, Chicago, which is where the Blues Brothers takes place, is the site of the infamous Disco Sucks rally at Comiskey Park. And Disco Sucks rally was basically a very racist incident where a bunch of white guys who didn't like disco, which is primarily a music of black and Latino gay people, they decided to bring all these records, vinyl records, to Comiskey Park and blow them up on the field. And that was a dumb idea because baseball fields are flammable, for starters. They're grass. But also because they couldn't control how many people showed up. So people showed up, and it was this huge riot, and it was a disaster. Now, the Blues Brothers takes place in Chicago, so there is probably some thought about them wanting to push disco out of this. But disco was on its way out before the Disco Sucks rally. And Cab Calloway, who is in, he plays Curtis, he plays the guy that helped the Blues Brothers raise the Blues Brothers with Sister Mary Stigmata and gave them their style. They wear the hats and the sunglasses because of Curtis. Cab Calloway had just come out with a disco version of Minnie the Moocher. Now, 80 is also the year of the Ethel Merman disco album, and everybody was taking their last grasp of disco. He wanted to sing that version in the Blues Brothers, and John Landis said, no, I want the traditional version that he sang in the 30s. And I think that may be kind of a key to what you're talking about, how they wanted to kill disco with this movie. The other thing is that no one was listening to any of these people, James Brown, Aretha Franklin, John Lee Hooker, especially. But Aretha Franklin and James Brown were obviously bigger, more well-known mainstream people than, say, Sam and Dave or John Lee Hooker. So people on record, Aretha Franklin is on record saying that, you know, this revitalized her career. Of course, everybody was still doing disco songs at the time, except maybe James wasn't doing any. So I think maybe that is true. But they didn't go the direction that the Disco Sucks rally went, where they were saying for rock music was the only music. They went the other direction, where they're saying that rhythm and blues was the only music. So that's an interesting this distinction. The Disco Sucks rally was meant to bring back white music. Mm-hmm. Whereas the Blues Brothers is bringing back an ungodly amount of black talent in music.
Mm-hmm. That's a great point, and I think also it clarifies, it puts it in this wider context, wider map. As far as the humor in the film is concerned, you mentioned this sort of anarchic SNL-ish humor that's definitely there. The same year, Airplane opened, yes, which, you know, stemmed from this really close tradition of, you know, Kentucky Fried Movie, which was actually directed by John Landis. That would have come out later, right, in the year of 1980.
Airplane came out, I'm trying to remember, they were pretty close, maybe 2 months apart, mm-hmm, if that much.
How did you sort of compare those movies at that time? Was it, you felt that they represented the same kind of, you know, sensibility, or were they different? Like, what was that like?
Well, we could get an Airplane because it was rated PG, which was a big controversy because of some of the, you know, the humor and there's nudity and everything in Airplane. We were able to get in. But Airplane is different because Airplane goes back to a different tradition, almost a vaudevillian one, where it's a gag a minute, a gag a minute, a gag a minute. And that's different than the Blues Brothers, which is based on more of a situational kind of skit humor, where it's not a joke every minute, where things build or there's characters in it. So Airplane is taking you back to an even earlier tradition of movies like Hell's a Poppin' and movies of Marx Brothers, you know, because they're just, basically, the plot is completely irrelevant, basically, to Airplane. It's all about the gags and all about what people are saying and doing and the one-liners. Mm-hmm. So this is a different movie. I mean, we loved Airplane for a completely different reason than we loved the Blues Brothers. But I really didn't make a connection back then to the types of movies that they were.
Mm-hmm. Right. You also mentioned in another piece that you wrote, which is wonderful, and I actually recommend it to everyone, that's a piece that you wrote for Big Media Vandalism in 2010. You mentioned that generally SNL movies or movies that stemmed from that SNL, you know, sort of center, were bad. That these movies. So would you say that Blues Brothers is the best SNL adjacent film there is?
It's the first one, and I think it is the best one. I mean, you can make an argument for Wayne's World in some ways, but for the most part, the SNL movies were built upon these characters on SNL. And I remember the Blues Brothers, the SNL has only been on television for 4 years when they started making the Blues Brothers. You know, it came out in 80 and making it in 79. So SNL has only been on for 4 years. They still had the original Not Ready for Primetime players. Some of them left, like Chevy Chase, to do Foul Play and so on, movies he left. Bill Murray went to do Meatballs the year before this movie. So SNL was still in its kind of first stage. Remember, the next year after this movie, SNL collapsed. Lorne Michaels was fired. They brought in Eddie Murphy, but the rest of the show was like the worst era of SNL. Happened directly after this film. And when SNL came back, they started promoting these movies and trying to make more money off of them. And you wound up with things like Coneheads, which has Dan Aykroyd in it, and A Night at the Roxbury, that are just terrible. And The Ladies' Man are just bad movies. Wayne's World, I think, is an aberration.
Two more things connected to the black culture that the film depicts. One, there was a controversy even at the time when Blues Brothers, as a band, I guess, released their album, which I think was called "Briefcase Full of Blues." Mm-hmm. Some people were saying that, you know, there were those two white guys who were singing historically black music. In your piece in Big Media Vandalism, you make this point that during the musical numbers, actually Blues Brothers rarely join in, that they give the stage to those iconic performers like, you know, Aretha Franklin and John Lee Hooker. Would you say that in the movie, that would you say the same thing nowadays after all those years from writing this article?
Well, yeah, because if you look at it, the band that they have, Steve Cropper and Duck Dunn and all these people were the best Stax house band. So, you know, that music, the incidental music you hear all the time, dun, 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 it's I Can't Turn You Loose by Otis Redding. And those guys played on that record. So the Blues Brothers band, you know, Steve Cropper and all of those folks, they were on these songs. And they won in the 60s. So Stax, as Isaac Hayes talked about, was an integrated band of musicians in a time when you really couldn't do that. You know, Motown had an occasional white musician around with the Funk Brothers, but you really weren't allowed to do that. So Stax had an integrated band that kind of became the Blues Brothers band. You see all those guys in the movie, Willie Hall and so on, in the movie. But if you watch, the difference between this movie and the Blues Brothers sequel is that in the original movie, James Brown sings the old landmark and the Blues Brothers react. They dance, they see the light. Aretha Franklin sings Think. They dance with Aretha Franklin. You never hear them sing with any of these people. When they sing by themselves. They sing Sweet Home Chicago, and they sing, you know, Solomon Brooks, you know, Everybody Needs Somebody to Love. They're singing these songs on their own. But they never sing with the people. Like, they see the spotlight to these stars that they admire very, very much. In the sequel, they made them sing with Wilson Pickett and all of that, and that kind of throws the movie off. And there could be a criticism that's valid about the sequel, but I don't see that here in the original at all.
Mm-hmm. In a recent book by Daniel DeVizet, who wrote a book-long record of making of the movie, he actually mentions, he's from Chicago, by the way, that after seeing the movie for the first time in 1980, he ran to the record store, but he didn't run to buy the soundtrack from the movie. He ran to buy all those, you know, iconic performers. So I guess, would you say that the movie had an effect in bringing those performers back to the spotlight, or simply making people in America more aware of them?
Absolutely. And you see, when you, incidental music, the music that's playing on, they have a track of The Best of Sam and Dave when they're in the car. They have John Lee Hooker singing on the soundtrack. In addition, all these songs from that era are playing. It's almost constant music from the original, you know, Stax and other era of the 60s. And so it does actually bring that back. People were interested in seeing who these people were, hearing who they were, and buying the album. The Blues Brothers soundtrack had these people on and singing the songs, but, you know, they had many albums already. So you can go to the store and see Ray Charles, and he's got like 27, 30 albums by this point. Mm-hmm. You know, Aretha Franklin, same thing. Her career was going down, but, you know, she had had songs in 76 and 77 that were hits.
There are three things I want to ask, and they may seem very obvious in American context, but I bet that our Polish listeners will need some explanation. So please forgive me if it's too obvious to ask about. But in your piece, you are making a comment on the culinary preference of the character of Elwood Blues. He insists many times in the movie on having white bread, and he actually grills a piece of white bread on a coat hanger on a hot plate in this little flop house where they live over the L line. And you say that the insistence on him having white bread constantly may be a wink towards the black audience in America. Tell us why the, you know, white bread. What does it mean?
Well, several times there's the running joke that Elwood is addicted to white toast. He asks for white toast at Aretha's restaurant. When he goes to Ray's, he opens up a toaster oven. You see, he's the only one that doesn't have an instrument. You know, everybody else is getting an instrument before Ray shows up. He's looking at a toaster oven. In fact, I think he takes a piece of bread out of his coat and puts it into the toaster oven at Ray's store. White bread, Wonder Bread, very famously, the famous white bread here in America. You may have seen it. It's a white bag with different color polka dots on it. White bread was kind of a term for white people, one of the nicer terms for white people. And so it was a joke that he was so white bread, to use that term. If you were white bread, you were bland, you were just flat, and the whitest thing ever. So I think that's the running joke, is that Elwood, who was kind of the tamer of the two outside of John Belushi and Julia Jake, he's kind of the straight man. So he's white bread thing is him like this wink saying, yeah, we know these two white guys are singing these songs, so we're going to let you know that we know.
Right. Although Jake, who I would say is the more hip of the two brothers, he has a penchant for fried chicken, right? He orders four of
and
them.
And a Coke. Right.
And a Coke, right.
Which is funny because Belushi is one of his more famous characters on SNL, was the Greek diner guy. And they never had no Coke, Pepsi. So I think there's a lot of in-jokes in the movie that tie back to SNL.
Okay. Second thing I wanted to ask about the experience, because I can bet that 99.9 listeners of this podcast, if they are Polish, went to Catholic church when they were growing up, me included. So when I was, you know, at masses at Catholic church, it was all very austere. It was all very calm. We sang those religious songs, which were more like dirges than anything else. It was very solemn. And here we see a scene in the church, of course, with James Brown. You mentioned it. And there's a very particular moment, you also mentioned it in the text, when a ray of sunshine touches John Belushi's character and he transforms. He's touched by God. Is that a reference to a specific experience that would occur in Baptist church?
Absolutely. See, the wonderful thing about the James Brown number is that it's absurd. The choreography, people are jumping up, flying through the air and doing backflips. Clearly they're on trampolines. We just don't see them. They're jumping up in the balconies. And Baptist church, or evangelical church, we have this thing called getting happy, where people supposedly get the Holy Ghost. They start flipping out and screaming and running up and down in church. This usually happens during a gospel music number. I was in the choir, and we would see these people jumping up and down. They'd be dragged out of the church by nurses. And so this was taking it to this obviously ridiculous extreme. My mother said that when she used to go to church, when she'd go down to church in the South, to see her relatives, that people would be jumping up and flipping just like in the Blues Brothers. She said, this is like what church is like when I was a kid. It takes it to a really absurd extreme. And when the light beam of light shines through the church window to touch Joliet Jake, to tell him to put the band back together and sing this black music, the music, first of all, is by Elmer Bernstein. He did that little one piece of music that you hear in the movie. But also, he lights up, and then he flips down the aisle, and he starts dancing with everybody, and it looked just like another person in black church. So I think that was kind of what they were going for. Also, the old landmark, the song that James Brown sings, which Aretha Franklin also sang in Amazing Grace, the movie, and on the soundtrack of her album, the most successful gospel album in America. It's a standard of Baptist church. I mean, we sang that song, and I can sing you all the call and responses to the old landmark. So it's a lot of things coming together, kind of paying homage to the Black church. Now, Sister Mary Stigmata is obviously a very, very slightly exaggerated nun. Because when I know lots of people that went to Catholic school. I went to Catholic University, and we had one nun, and she was mean. But I went to a Catholic dances, and the nuns would beat you if you got too close dancing with a girl. So they would actually get in between you, or they would stick their rulers through. And there's a scene in the Blues Brothers where she smacks both of them with the ruler, hitting them both at the same time. And as a kid, that resonated with me because that actually happened to me. I was too close to the girl, and the nun just pow, 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 pow. That's when I knew I didn't want to go to Catholic school. But yeah, so they make that distinction between the two.
It's the chastity ruler. And I think that for Polish viewers, the Catholic part of the film may be very recognizable. You know, that visit to Sister Mary. And
she floats.
And she floats, and the whole scene is shot like in a horror movie a bit, you know, with those shadows and those creaky stairs. And I keep forgetting the name of the school.
Oh, it was like something orphanage for, like, wayward boys. Something ridiculous.
But like St. Helen of the Holy Shroud?
Yeah, something like that. St. Helen of the Holy Shroud. You know, we used to joke and say that some of the Catholic schools should have been called Our Lady of the Evening. But Lady of the Night. Yeah, it's an interesting idea that I think most the orphanages in America were run by the Catholic Church. I know overseas they most certainly were.
Mm-hmm. Right. So, and the third thing I wanted to ask, and then we'll move on, is specifically the Aretha Franklin scene, because we know that when Aretha Franklin first agreed to do the movie, she really wanted to sing her most famous song, which was Respect. Right. But Landis really, you know, pushed her and said that he wants her to sing Think. And the thing I want to ask you about in this scene and the song is that I intuit that, you know, she's portraying this very specific kind of a type of a Black woman who is saying something to her husband. You know, she demands to be heard. She really, it's like a feminist statement of power, right, in that scene. So can you comment a little bit on that song choice regarding to, you know, this Black American womanhood?
Well, that restaurant reminded me so much of Black restaurants in... We had a restaurant called Zimps when I was a kid in Jersey City that was a soul food kitchen, as they call it. So it's Aretha's soul food kitchen. It kind of looks like what you have, like a diner almost in this particular instance. And you can see the guy cooking in the background. And he kind of looked like Matt Murphy. If you watch I'm Gonna Get You, Sucker, Isaac Hayes is playing this particular same kind of Black cook. Her character, it's interesting that she sings Think, which is appropriate for the actual scene. But you can see her throwing her authority out, saying, either you respect my authority, you need to get out, you need to leave. And, you know, he leaves, but it's not like she's been, like, dissed by him leaving. She basically is like, okay, bye. You know, if you don't want to be with me, you can leave, which is kind of what Think is about. Respect is kind of the opposite. In first of all, Otis Redding wrote Respect, so Otis Redding is ghost is haunting this movie because all that music in the chase sequences are from the Otis Redding song. But also, it's kind of like it's her restaurant. Keep in mind, you notice that it's her restaurant. He's working for her. And she can get another cook. She can get another husband, but she can get another cook. But she's kind of saying, listen, you know, at the end of the day, I'm the boss here. And he can't accept that, so he leaves. But I think that's why I think was more important than Respect. But in terms of her, she reminded me so much of so many Black women I knew, her authority. I'm just not going to let you walk all over me. You might walk all over me, but, you know, I'm a willing participant. Aretha Franklin's one of her more famous songs, I Never Loved a Man the Way I Love You. You know, it opens with her saying, you're no good, you're heartbreaking, you're a thief, and I don't know why I let you do these things to me. Aretha Franklin was known for that kind of song where, you know, I'm still in power, but at the same token, I know that you're no good, but I know and I'm a willing participant. Mm-hmm. And I think that that shows in her scene in this movie, and even in the sequel, because she's in the sequel as well.
Right.
Speaking of Polish elements in the film, because, you know, Chicago is a very Polish city, I counted at least two. There's a sign for Polish sausage at Aretha Franklin's place. We actually see, when the Maxwell Street scene is introduced, we get this little montage, and there are scenes of, you know, the sausages being flipped on the grill. And a brief moment when the brothers are looking for some of them, their band members, and they come to this lady who was, you know, like a landlady for two of them. There's a picture of the Pope.
And yes, I saw the Pope, and was he Pope back then? I guess he was, Pope John Paul II. And Mrs. Tarantino, that's her name. Mrs. Tarantino is the name of the woman in this little brief scene. And I wondered why they included that scene, but it's a good kind of scene that exists by itself, and that she, it gives you a religious tie, because she says they were good, nice boys. They made too much noise at night, but they were good, clean boys. And she says that right in front of the picture of the Pope.
Right.
And so, and then she gives them the card, and they're singing at, you know, these, the Holiday Inn, these like lounge singers for old people. But it does kind of tie into the whole religious angle of the movie.
Mm-hmm. And also to the working class angle, because when I was rewatching it, I completely forgot that the film opens with those quite lengthy shots of steel mills all over Chicago. And, you know, and this scene also, you know, this is a working class woman, a Catholic, presumably Italian, judging from the last name, with, you know, the picture of the Pope, who, right, by the way, the actual Pope, John Paul II, actually visited Chicago in 1979 when the movie was shot. So, you know, I think that, you know, by leaving this scene in, it's just that they left the focus on this working class community that the brothers were part of, clearly.
Right. And also, when the brothers are promoting their show, you know, Cab Calloway sends the orphans out to promote the show, to bring attention to it. And they're driving around, bringing attention to it with a giant horn on top of the Bluesmobile. And they're giving out posters. So basically, this is kind of like, and also the blues, most importantly, is music of the poor, of the downtrodden, of the working class, like folk music, American folk music and blues come from that same thing. You know, Robert Johnson, none of the people that sing the blues are rich. And then they didn't get rich because their music was stolen and what have you. But it was never about rich people. They sang about wanting to be rich, but it was always a very working class, very, you know, poor people singing these songs. And the movie is a testament to that. The one scene where John Belushi and Dan Aykroyd go to the really ritzy restaurant, the people that are there are clearly snobs. They don't want them there at all, even though, technically speaking, they have a jacket. You have to wear a jacket at these restaurants, and the Blues Brothers are wearing jackets and hats, and they, you know, look like, what is Aretha says, Hasidic Jewy merchants, but they're dressed in a point where they could actually sit in that restaurant. Mm-hmm. They just didn't, the people that were there were making a statement about, the commentary about, they seemed like a bunch of poor working class people, which they were. Mm-hmm. And that was the only sin that they committed until John Belushi starts being silly. But their mere presence is, you know, an affront. And the whole movie is about that. They want to save the orphanage. Obviously, no rich kids are in the orphanage except for Annie. So it's a very, very, very working. And Chicago is a very, very working class town.
Mm-hmm. Yeah, and, you know, it struck me when I was rewatching it that this movie actually is on a, let's say, political level, very critical of the whole, you know, WASPy elite, which is no surprise also coming from John Landis when you think about Animal House, which was made 2 years prior. You know, you had those frat boys, and I may confuse my Greek letters now, there was Delta and Omega, and I think Omega was the, like, WASPy, you know, yes, rich
the
boys.
Delta House is the bad, is the Animal House.
And the Delta House is the Animal House, and it's all about, you know, those quote-unquote slobs from quote-unquote, you know, lower classes, you know, giving the finger, sometimes literally, to those, you know, upper crust, pampered, WASPy kids. And when I watched Blues Brothers, there's the same streak here. I mean, America shown in this film is quite hostile to anyone who's a minority, B, poor. You know, it's you know, there are Nazis in this film.
Yes, Illinois Nazis whom they hate. One of them is played by Henry Gibson. The entire movie, it's interesting because this is Animal House ushered in what they refer to as the snobs versus snobs comedies. Now, keep in mind, think about this. This is not new. The Marx Brothers were slobs versus snobs comedies, though the W.C. Fields movies. So this has a precedent to the earlier times. But Caddyshack came out the same year as The Blues Brothers, 1980, and ushered in this whole era of movies like Easy Money and so on, where people infiltrate these waspy areas, and even if they're white, they're of a class that is very classist in America. And they will always also, at the same time, the exploitation films like Smokey and the Bandit and White Line Fever and Convoy and so on, they were all lower class, working class people, whites and blacks, joining together to against a common enemy, which in this case was the cops. Just like in the Blues Brothers, the common enemy is the cops. And there's Stephen Williams from 21 Jump Street, a black cop and a white cop in this movie, and that's on purpose. There's the intent of, it doesn't make a difference what color you are, if you are on the side of the law, or if you're on the side of like rules, then you are to be mocked.
Mm-hmm. And there's also, that's a great comment, and there's also one scene in the movie that's actually a jab on white working class racism, which is the country and western scene, right? We have both country and western, where all it takes is to sing, you know, a couple of bars of blues music to get, you know, pelted with bottles and stuff. Is that also like a commentary? And then they jump into a song which the mere choice of which I think is also a joke, right? Can you comment on this country and western?
That's one of my favorite lines in the movies. What kind of music do you sing? Oh, we have both kinds, country and western. And it goes to the fact that blues and bluegrass and country aren't that far apart from each other musically. Also, who was singing these songs? You know, Hank Williams wasn't rich, and he's singing country music, and bluegrass people were not singing, weren't rich either. So again, it comes from Appalachia, which is poor white people, and poor black people as well. So this is all music of people who came from nothing and built themselves up musically, or played a guitar to make dimes or whatever. And they start singing Give Me Some Lovin', which actually is a song that was made quite famous by white right artist. It just happened to be an R&B kind of song. And then they jump into singing the theme from Rawhide, which is a TV show that was what made Clint Eastwood almost famous. He was on, and he played Rowdy Yates. It was a Western on TV in the 50s. And then they sing Stand By Your Man, which, if you would think about it, a country Western, you know, bar like that would have flipped out because of the gay kind of angle of them singing Stand By Your Man. So they're mocking. Clearly mine. Also, the people get up and jump around as there's chicken wire in front of them. And this is not new. A lot of these bars actually had chicken wire in front of the people. That's where they got the idea to put it in front of them, so they could throw these bottles. Even when they like the song, they're still throwing bottles at the Blues Brothers. So they're just kind of throwing that. And then you have the good old boys chasing them. So there's this whole, you know, redneck element that's chasing the Blues Brothers, and these redneck people would be just as poor as Jake and Elwood, but they're on the wrong side of musical history in the mindset because they're racist against black music, race music, mm-hmm. as they used to call it.
This is a film filled with cameos, with small roles by very you know, priceless performance. Unfortunately, some of them gone by now. But do you have favorites among this, you know, secondary cast that sometimes simply, you know, pops up for a scene or two?
Well, there's some very interesting choices here. First of all, John Landis is notorious for putting other directors in his films, including himself. He is in this movie. He is in the chase scene in the mall. And Frank Oz, of course, is at the beginning. But at this point, Frank Oz wasn't a director. He was just a performer for the Muppets. Frank Oz shows up in a lot of John Landis's movies.
That's the scene where he gives John Belushi his belongings,
yes,
including a prophylactic.
Yeah, he's the guard in both Blues Brothers, he plays this part. And you have Steve Lawrence, who comes from a completely different type of music that would be closer to what Murph and the Magic Tones are playing at the Holiday Inn. He's playing this mafiosi guy in the steam room that's going to hook them up with this gig, which is kind of funny because Steve is not with Edie. Steve and Edie were always together. It's just Steve Lawrence. It was an interesting choice to cast him. You have Twiggy in this movie, and I don't know how famous Twiggy was by this point in time. I had never seen him before as a kid. And you have, of course, most famously, you have Steven Spielberg, who we did know what he looked like because he was on TV fairly often, especially after Close Encounters. He plays the guy who takes their money. And that was a wink from Landis, you know, their relationship with Spielberg, by having him, casting him there. He's eating a tuna fish sandwich. And he's at the last scene when everybody's pointing guns at them. There's a million guns being pointed at Steven Spielberg.
Well, that's a nice touch also, because when the movie was being made, there were all those reports, by the way, factually true, that the budget was ballooning and, you know, it was becoming a really expensive film, and you can see why. And there was some schadenfreude before the film was released, because people said, oh, this will be just like Spielberg's 1941, like this big, you know, disaster of a movie.
Which stars John Belushi and Dan Aykroyd.
Yeah, exactly. And people actually in Variety, I think, started to nickname this film before it opened, 1942. It will be like, you know, this. However, it turned out completely differently. Do you remember when you saw 1941 for the first time?
I did. I saw 1941 in the movie theater. It was terrible. But then, even more interesting, the Blues Brothers, how I saw it so many times was that it was on Channel 11 a lot. And 1941... played on Channel 9. These are independent channels in New York that were specific to New York, that were not network television, that were not national, I mean. They ran 1941 uncut, because when you run 1941 on television, there was, like the Deer Hunter has the same rule, you couldn't run it cut. And 1941 is PG, and it's rather dirty for a PG movie. Deer Hunter is obviously rated R. And so the second time I saw it was on Channel 9. They also added like 40 minutes to 1941 when they did the TV cut, which is like basically putting hell on top of hell. 1941 is such childish humor that you think I would get it, but I didn't. I thought it was incredibly unfunny. Mm-hmm. And then 4 years later, the Zucker Brothers, just brings us back to Airplane, they made Top Secret, which is clearly a movie that's making fun of World War II movies like 1941 would have been doing. But it was actually funny.
Right. And I was wondering, because when when Blues Brothers was shown on television, you have this thing also, I probably not anymore, in America, where films were edited for television.
Yes.
So will there be parts of Blues Brothers that were cut, or will there be dialogue that was replaced?
Well, there would be. The Blues Brothers is too long for a TV slot. It's 2 hours long. And what they would do is they would cut things out, but not things that I remember. The opening where Frank Oz says, "In one prophylactic soil," they cut that. But at the end of the movie, when his credit comes up, he's holding the prophylactic. They actually had to show that, because you cannot cut credits out. Well, now you can speed them up, but back then you had to show that. I remember correctly, there are a couple of the scenes of Carrie Fisher are missing from the TV print. And some of the profanity is missing from the TV print. It's either changed or the line is completely gone.
Right. At the very end of the scene at Aretha's diner, she says shit in the theatrical.
She says shoot, but we knew she was saying shit. Yeah.
One more thing about, you know, like the overall meaning of the movie, because I was again struck by this. Some people pointed out to John Landis that actually, you know, the whole premise of the film is false, because parochial schools are not taxed by the state, right? So yeah. The premise of, you know, this parochial school having to pay this $5,000 is like false in itself. And, you know, he rightly didn't care, because, you know, nobody who watches this movie cares, you know, if it's factual or not. But I think that, you know, the film says something about America, and this ties into what we said before, that, you know, in a way, it's all about the money, you know, that you know, it's a really... The vision of America here is quite cruel. You know, there are those Nazis, there are, you know, racist people, there's capitalism, who, you know, will close this little school if, you know, the nuns are not able to pay, you know, the $5,000. And it's only by pulling together, and you know, pulling together across all those, you know, class divisions and race division, you know, and giving the show, you know, like pulling together and creating this show, this communal experience that, you know, actually you can achieve some, you know, beauty or success or redemption, as right. Sister Mary Stigmata would put it. What's your take on this whole, you know, money theme?
Well, every organization in this movie is corrupt. The Catholic Church is corrupt because the Catholic Church could easily, remember, Jake says, well, isn't it the church's responsibility? And Sister Mary Stigmata says, well, the church has given up on us. They're going to sell the orphanage for money. This is a very crucial line in the movie that people miss. The church could easily give them the money. And the church wants to sell it to the Board of Ed, the evil Board of Ed, public schools here in America. They want to sell it to them. If you look at everything that happens to the Blues Brothers happens because a person or a small group of people put it together. You know, Steve Lawrence may be the mafiosi, but he is able to get the hall. But they have to fill that hall. So they have to send the kids out. They get everybody to promote it. Every single institution is corrupt. They couldn't go to Daily Center I guess that's the whole visuals of the Daily Center being breached by the military. In 1980 is very subversive. Now, I mean, you're looking at this happening on college campuses here, riot gear to break up unarmed protesters in college. A lot of this, these visuals are maybe not necessarily ahead of their time, but they seemed extreme in 1980 and seem almost documentary-like now. I think it loses some of, that's how Network loses a lot of its humor, because basically Network is now a documentary as opposed to being a satire on television. The Blues Brothers, it's look at authority. There's that line, the use of unnecessary violence against the apprehension of the Blues Brothers has been approved. So the movie is not giving you it's not subtext, it's text, that the institutions are corrupt.
Maybe that's one of the reasons why the film got an R in a pre-Reaganite or almost Reaganite America.
Right. Again, it's anarchy, total anarchy, and we can't have that.
There will always be a measure of sadness watching this film, because we know, in hindsight, that only 2 years after its release, John Belushi died in LA. We also know, thanks to many books that were published afterwards, of how troubled he was. And there's only one scene in the film actually where we see his eyes. Carrie Fisher is about to nuke him, and you know, all it takes is, you know, for him to remove glasses, and you actually put this screenshot in your piece saying, could you say no to this face? Can you comment on Belushi and his sudden vulnerability? Because we know from off-screen records that, you know, he was behaving terribly on the set on this film, and he was not only stoned, but he was barely living, you know, at the time.
Right. And, you know, Belushi, like Chris Farley and other tragic character people, but Richard Pryor even, you know, Pryor was clearly, you know, more raunchy. You know, but again, at the same time, there was a vulnerability to some of these people. You can't do Live on the Sunset Strip and do a 15-minute monologue about you setting yourself on fire without a sense of vulnerability and making it funny. And same thing with John Belushi. You know, he was a better actor than a lot of people give him credit for. He was in Old Boyfriends, the movie that that was made before that was written by Joan Tewksbury. He was in Continental Divide, which I think is a very underrated Lawrence Kasdan movie that he
played a Chicago Sun-Times reporter.
Yes, he played a Chicago Sun-Times reporter that made me sometimes think of Roger, and just because, you know, John Belushi. Comedy comes from pain, and a lot of the most vulnerable comedians are the ones, a lot of the most funniest comedians are the ones who were most vulnerable, who had problems that they could not shake. And so for Belushi, I think he knew that he could channel that type of thing. Even with Bluto and Animal House, you know, he's, you know, full of anarchy, but at the same time, there's a little bit of a sweetness to him. He's not necessarily a character that's so evil that you would not want to be, you know, around him, even if he is a chaos muppet, you know. And so I think for him, he was able to do that, but, you know, your demons eventually get to you, and they got to him, like they got to Chris Farley, like they got to Richard Pryor, mm-hmm. you know, and it's other people. But yeah, he knows how to do it. You only see his eyes once. And you see Cab Calloway's, he takes his glasses off once at the end when he's singing Jowls Rock. And also when he's doing the Minnie the Moocher number where it turns into Cab Calloway from 1934 from the movie he made where he sings Minnie the Moocher. That's that really, I love that Landis throws that out even though it's imaginary. Because when he finishes the song, you see him back as Curtis. But for that moment, he's the Cab Calloway from the 30s that made me want to have straight hair so I could shake my hair like Cab Calloway.
This is wonderful. Slowly going to the end, also to the end of the movie. I wonder, the ushers at the theater where you watch the film, would they chase you away before the full credits rolled? Or were you there to see the iconic, when visiting Universal Studios, ask for Babs, which ends not only this movie, but I think several other John Landis films, right?
Well, the Universal thing at the end was the original post-credit sequence, and it existed long before the Blues Brothers. But it used to always just say, Universal always promoted their theme park, their studio.
Right. Wasn't it in Animal House when they first used it?
Ever since that screen appeared that said Ask for Babs, it always said Ask for Babs after that, until they got rid of it. Right. They took it off. But it was the original post-credit sequence. And yes, we were allowed to sit through the credits because you don't have to leave. You could sit through the movie three or four times if you wanted to. We sat through the Blues Brothers twice.
Wow.
So you didn't have to leave when the credits did. Not us chase you out. Mm-hmm. You could sit in the movie theater all day.
I know for a fact that you did go to Universal Studios. Did you ask for Babs?
Well, I went to Universal Studios before Animal House initially. I went to Universal Studios at the time they had a movie called The Car, which I love, which is a car that was running people over and it was driven by the devil. This is 1977. I went to Universal Studios probably between 77 and 78. So Animal House would not have come out yet. So there was no Babs to ask for. But I was at Universal Studios 2 weeks ago and I asked for Babs. Now here's the funny thing. It used to be if you asked for Babs, you got into the Universal Studios for free.
Oh wow, I didn't know that. One last question. How often do you how many times did you see the film? If it's the fourth on your most watched, how often do you come back to it?
I've probably seen it hundreds of times. Meatballs, I think, still remains the champion. Well, Blazing Saddles and Meatballs. But a really funny, quick story. Stephen Boone, who ran Big Media Vandalism, where this piece appears, he told me a story once that Wheezy Jefferson, a.k.a. Isabel Sanford, had come to his neighborhood in Mount Vernon. And the Blues Brothers on Channel 11, and they were like, you know, his sister or somebody from the neighborhood was like, Wheezy is outside, because no one would have called her Isabel Sanford. They would have called her Wheezy. And Boone did not leave his house because the Blues Brothers is on. So he never got to meet Wheezy. And I think that was kind of how you feel about this movie. And whenever it was on, I'd watch it. My cousin Vinny is kind of getting up there now. Whenever my cousin Vinny is on, wherever I catch it, I will sit through the rest of it. And the same thing happened with the Blues Brothers, and it was on fairly often. And it was fun to watch. It's fun. It's musical. It's car crashes. The two things I love about movies. Two of the things I love about movies. So, of course, it was on. We'd watch it. You know, it's long, and it gave us something to do.
So I do hope that next year when the film turns 45, oh my God, and I'm approaching that age as well, that you will get to rewatch it in some glorious print and with great sound, because sound is very important.
One last thing. That time I saw it at the movie theater was the only time I'd seen it in the theater until IFC Center in New York ran it at midnight. And I went at midnight. It was the first time I was seeing the movie since 1980 on the big screen. And there were about 14 people in the theater. It was not well attended. But those 14 people were there, and they were into the movie. And there's a shot in James Brown's musical number, which, again, is the first musical number in the movie that you see someone sing. There's a shot George Falsey Jr., who edited a lot of John Landis' movies and edited several Black Exploitation films. There's a shot of James Brown. He slides across the stage in the church in the movie. But on the screen, he literally slides from one end of the screen to the other. And this is a gigantic screen that this is happening in. And I didn't recall that when I saw it in 1980, but I remember that when I saw it at midnight when I was much older. And I just said, damn, you know, like, it was incredible. He just glided across the screen, almost like Sister Mary Stigmata, but she's coming at you, and he's going across the screen. And I realized just how all of Landis's movies, even comedies like Trading Places, are these beautiful widescreen compositions.
Thank you so much for this. It was wonderful. To all our listeners, you can follow Odie's writing in many places. Currently, he's a film critic for the Boston Globe, but you will find his pieces at RogerEbert.com and many other places. It's especially a privilege and a pleasure to talk to you live, not over Zoom, and on the premises of the UIC campus, which actually was a place where John Belushi's wife, Judy, was working for a while in the 70s. So she was walking around those buildings. And we are about to take a walk to Maxwell Street, which is actually not that far at all. I think it's like 5 minutes from here. And we will visit the location from the movie, the exterior of a building which actually is not there, sadly, but we will at least visit the hallowed place. And Belushi actually lived nearby, because he lived on Taylor Street, which is, again, like 2 blocks from here in the Little Italy. If you ever come to Chicago, don't ask for Babs, but find Al's Italian Beef place on Taylor. And right across it, there's a building, I think there's a UPS office right now. There, that's where John Belushi lived when he was here.
Right. And I'm wearing an Aretha Franklin shirt under this shirt here that I got from the Hall of Fame, from the Grammy Hall of Fame. And it's got Respect on it, and it's an old picture of Aretha Franklin. It's Queen of Soul.
I will take a picture, and you will see it also on the Spoiler Master fan page. This is fantastic. Thank you so much, Odie.
Thank you so much for having me on.
Perfect hour.
Awesome.
60 minutes.
Perfect. Great.
Raz jeszcze dziękuję Odiemu Hendersonowi za tę rozmowę. Dodam, że zakończyliśmy ją właśnie na kampusie UIC Chicago, po czym przeszliśmy spacerem na Maxwell Street, gdzie zrobiliśmy sobie zdjęcie dokładnie w miejscu, w którym kiedyś stała Soul Kitchen Arety Franklin, a później poszliśmy na kultową kanapkę z wołowiną w Małej Italii przy Taylor Street, to też spacerkiem, dosłownie naprzeciwko budynku, w którym mieszkał John Belushi, już jako 20-letni i troszkę starszy aktor, improwizator, artysta. Więc ten dzień na zawsze pozostanie w mojej pamięci jako dzień Blues Brothers spędzony z Odim Hendersonem. Jestem mu bardzo wdzięczny raz jeszcze. Pora na kodę, bo chciałem jeszcze parę rzeczy dopowiedzieć. Jestem przekonany, że te wątki poruszone w rozmowie z Odim pogłębiły jeszcze bardziej to wszystko, co zacząłem w pierwszej części. Dodam jeszcze parę faktów. Blues Brothers jest filmem, który moim zdaniem wciela ogromne sprzeczności amerykańskiej kultury powojennej. Jest filmem powstałym w momencie, w którym następuje konserwatywny zwrot w stronę Reagana. Jednocześnie jest filmem nakręconym przez młodych ludzi, którzy najbardziej skorzystali na boomie ekonomicznym i kulturowym Ameryki po wojnie i którzy jednocześnie byli tak bardzo nieufni wobec tego boomu poprzez oczywiście swoje afiliacje kontrkulturowe. I to dotyczy zarówno Kanadyjczyka Aykroyda, jak i Amerykanina z albańskimi korzeniami, czyli Belushiego. Ten film ma dosłownie dwa serca. Jedno jest konserwatywne i robotnicze, drugie jest kontrkulturowe i wywrotowe. Nie da się tego filmu analizować w oderwaniu od tych dwóch elementów, czyli właśnie kultury robotniczo-folkowej, mówiąc tak szeroko, i kultury, dla której ten właśnie zwrot kontrkulturowy był tak ważny. I nie ma lepszego faktu, który podsumowuje takie rozdarte czy bijące w dwie strony serce tego filmu, który z jednej strony jest oczywiście wykwitem hollywoodzkiego kapitalizmu, bo tych 30 milionów dolarów czy ponad 20 nie wzięło się znikąd, tylko film wyprodukowała wielka wytwórnia i była to najdroższa komedia świata. To tyle, jeżeli chodzi o krytykowanie kapitalizmu w ramach kapitalizmu. Ale nie ma faktu, który w moim przekonaniu lepiej by nie streszczał paradoksu całego tego pokolenia, do którego należą boomersi Aykroyd i przedwcześnie zmarły boomer Belushi, jak fakt, że w okolicach realizacji Blues Brothers troszkę wcześniej już świetnie zarabiający Belushi i jego żona Judy kupili dom. Kupili dom na posiadłości liczącej sobie 8 hektarów na wyspie leżącej u wybrzeży Massachusetts na Atlantyku. Nie była to byle jaka wyspa, tylko ta wyspa nazywa się Martha's Vineyard i jest to lokalizacja jedna z najbardziej prestiżowych w całych Stanach Zjednoczonych, absolutnie przeznaczona dla elity polityczno-finansowej. I od kogo Belushi kupił ten dom? Otóż jest to posiadłość, którą Belushi kupił, jego małżonka, od Roberta McNamary, czyli głównego architekta strategii wojskowej i eskalacji w Wietnamie w latach 60., bohatera notabene filmu Mgła wojny Erola Morrisa, ale nie ma większego moim zdaniem paradoksu w tym, że aktor, który zasłynął i dorobił się dużych pieniędzy, będąc właśnie tym kontrkulturowym Dionizosem SNL, menażerii i koniec końców Blues Brothers, za tą fortunę był w stanie kupić twierdzę, posiadłość i piękne tereny, które wcześniej były własnością człowieka, który absolutnie odegrał rolę numer jeden, jeżeli chodzi o obecność Ameryki w Wietnamie, czyli tej najbardziej oprotestowanej wojny. Przez pokolenie to około hipisowskie. Belushi zdawał sobie z tego sprawę. On powiedział żonie, zobaczysz, że dziennikarze się uchwycą tego, że kupiliśmy dom od McNamary, bo rzeczywiście jest w tym wielki paradoks, że chłopak z albańskiej rodziny imigrantów, który jeszcze w 68 roku obrywał armatką wodną od chicagowskiej policji, której burmistrz Daley dał pełne przyzwolenie na to, żeby tak właśnie traktowała protestujących, no dorobił się takiego kapitału, który pozwolił mu mieszkać w tej samej pięknej posiadłości, być właścicielem tej samej pięknej posiadłości, co McNamara, który dla pokolenia protestujących wówczas, w 68 roku, był absolutnie jednym z czołowych morderców, tak, narodu wietnamskiego i amerykańskiego zresztą też, prawda, to wysyłanie na wojnę młodych ludzi było wtedy niebywale kontrowersyjne, najbardziej kontrowersyjny pobór w historii Stanów Zjednoczonych. Więc ja lepszego paradoksu wam już nie jestem w stanie zaserwować, jak właśnie tego, jeśli chodzi o dziwne współistnienie powojennego boomu kulturowego, czyli właśnie z jednej strony tych sił konserwatywnych, a z drugiej strony sił kontrkulturowych, które w dziwny sposób spotykają się na tym jednym, jedynym polu, które wydaje się łączyć wszystkich, mianowicie na polu własności, na polu posiadania, na polu luksusu. Zostawiam was z tym, to jest rzecz do przemyślenia. Druga rzecz kulturowa do wspomnienia na pewno jest taka, że w październiku 79 roku trwały jeszcze zdjęcia do Blues Brothers, cały czas przedłużały się wtedy, budżet rósł i rósł, a Chicago w dniu zdjęć odwiedził Polak, odwiedził Jan Paweł II, bo to był czas pielgrzymki papieża, wtedy świeżo wybranego, do Chicago i ponad milion osób przywitało papieża gdzie? W Grand Park, czyli dosłownie w tym parku, w którym 11 lat wcześniej odbywały się bitwy protestujących z policją. To samo w sobie już jest pewien żywy symbol, ale żeby pokazać wam skalę tego sztubackiego humoru Landisa, tego sztubackiego humoru, który tak bardzo celebrowało właśnie National Lampoon i Blues Brothers także, prawda, to takie podważanie świętości, mimo że siostra Mary Stigmata ma rację. Landis wynajął sobowtóra Jana Pawła II, który nagle pojawił się na planie w dniu wizyty papieskiej, wszyscy wiedzieli, że papież jest w Chicago i nagle na planie pojawia się Jan Paweł II. Ekipa była w szoku. W ekipie było też bardzo dużo pracowników fizycznych pochodzących z okolic Chicago, członków związków zawodowych i Landis wyciął taki numer, że podszedł do tego aktora, a dla wielu papieża, bo myśleli, że to jest papież, zaczął z nim rozmawiać, wymieniali jakieś tam uśmiechy i nagle Landis chwycił go za krocze tego fałszywego papieża Jana Pawła II, na co podobno duża część ekipy zareagowała ogromnym szokiem. I to pokazuje wszystko, znowu, że ten taki impuls właśnie sztubacki, kpiarski, kontrkulturowy, że on poszedł już bardzo daleko w tamtym czasie. No, Blues Brothers jest jego najbardziej wystawnym wykwitem, też napędzanym tą kokainą. Podobno nawet część budżetu była przeznaczona na to, żeby kokainy na planie nie zabrakło, mimo że oczywiście Belushi nadużywał jej tak bardzo, że Landis często się z nim kłócił i te wielkie opóźnienia też wynikały z tego, że Belushi był już wtedy po prostu na planie nieznośny. Natomiast ten gest i ten żart, jakkolwiek go nie oceniać, to wydaje mi się, że on też wciela w sobie ten właśnie duch jakiejś już totalnej anarchii, która zapanowała w tej takiej późnej, późnej kontrkulturze. Zostawiam wam to znowu do interpretacji. I o ile Belushi był już wtedy w strasznym stanie, no koszmarnym, oddalał się często z planu, miał zresztą taki nawyk, że wchodził do domów przypadkowych ludzi, którzy witali go chętnie, bo był gwiazdą, otwierał ich lodówkę, jadł i spał na ich kanapach. O tyle dla Belushiego późniejszy czas, bo między premierą Blues Brothers a jego śmiercią z przedawkowania mijają zaledwie 2 lata, on też spędził w takim przekonaniu, że już nigdy nie przebije swojego sukcesu z lat 79-80. I to, co widzimy w jego późnych rolach, takich jak przede wszystkim Przez kontynent, bardzo delikatna komedia romantyczna, można powiedzieć, czy romans, to jest taka próba udomowienia tego Dionizosa, powiedziałbym, bo w Przez kontynent, w filmie Michaela Apteda, Belushi wciela się w dziennikarza chicagowskiego, pracującego zresztą tam, gdzie Roger Ebert, czyli w Chicago Sun-Times. Ten dziennikarz był wzorowany na Mike'u Royko, o którym już tutaj powiedziałem. I tam on jest, no właśnie, sobą, jest Belushim, ale w pewnym momencie poznaje ornitolożkę pracującą gdzieś w górach skalistych, odwiedza ją, żeby napisać o niej reportaż, o jej wysiłkach ekologicznych, i ona jest wcieleniem takiego bostońskiego wyrafinowania, takiej właśnie kobiecości spod znaku amerykańskich klas wyższych, trochę jak Katharine Hepburn, czy w obsadzie SNL Jane Curtin. I cały film jest o tym, że o takiej próbie udomowienia tego zwierzaka, tego właśnie, powtórzę, udomowienia amerykańskiego Dionizosa. Moim zdaniem w 70-tych latach było 2 Dionizosów w amerykańskiej kulturze. Jeden był bardziej związany właśnie z taką anarchią, ale bez elementu seksualnego, i to był Belushi. Mimo tego, że on był bardzo atrakcyjny w swojej fizyczności, Candice Bergen nawet zbudowała cały sketch wokół tego, że jest zakochana w Belushim i tak dalej, ale u niego nigdy nie było elementu rozpusty. Zresztą nawet z Blues Brothers wycięto scenę w burdelu, a wedle wszelkich świadectw Belushi przy wszystkich swoich szaleństwach pozostawał raczej wierny swojej żonie Judy. Drugim Dionizosem oczywiście był Jack Nicholson, tak, który reprezentował tą bardziej właśnie erotyczną stronę amerykańskiego bad boya. No, nawet w Locie nad kukułczym gniazdem, ale oczywiście nie tylko, także w życiu. I to jest ciekawe, że właśnie początek lat 80. razem z wyborem Reagana to są też takie próby udomowienia tych amerykańskich Dionizosów. Taką próbą udomowienia jest film Przez kontynent z Belushim właśnie powoli, powoli mięknącym, uspokajającym się u boku Blair Brown w filmie Apteda. Ale taką próbą oczywiście są też Czułe słówka, w których Nicholson staje się tym astronautą z sąsiedztwa Shirley MacLaine. No, potem oczywiście będzie znowu Jokerem i diabłem w Czarownicach z Eastwick, a Belushi też pojawi się w bardzo nieudanym filmie z Aykroydem pod tytułem Sąsiedzi, opartym na świetnej książce Thomasa Bergera, ale strasznie źle wyreżyserowanym przez Johna Wilsona. I to jest dla mnie interesujące, że Blues Brothers pod wieloma względami stanowią ten szczytowy punkt pewnego ekscesu, jeśli chodzi o skalę, o tą anarchizującą energię, i jednocześnie już w ich obrębie następuje pewien zwrot bardziej konserwatywny. I nie ma lepszego filmu, który byłby mostem między latami 70. a 80., tymi latami reganowskimi, niż właśnie Blues Brothers. Dodam na koniec już, że film miał swoją polską premierę w roku 1983, po zniesieniu w Polsce stanu wojennego, co też ma jakiś swój wymiar, że no w stanie wojennym taki film nie mógł wejść na ekrany, prawda, z tą anarchiczną energią. Poza tym wszystkie filmy amerykańskie wtedy wchodziły z opóźnieniem. I co ciekawe, na łamach pisma Film, konkretnie numer 51 z roku 1983, Blues Brothers zrecenzował świetny krytyk muzyczny Wiesław Weiss, autor kultowej encyklopedii rocka, która zdobiła biurkę mojego brata Jacka. Pamiętam bardzo dobrze, bo była przez niego zaczytana na śmierć. No i założyciela potem pisma Tylko Rock, więc ktoś w filmie miał dobry instynkt, żeby poprosić Weissa, znającego się na muzyce, właśnie do napisania tej recenzji. I co ciekawe, Weiss, no oczywiście tutaj wykazuje się dużym znawstwem tej muzyki, o której pisze, ale on dostrzega też ten paradoks, na który zwracało uwagę wielu komentatorów amerykańskich. To znaczy, że mamy tutaj film z białymi chłopakami w rolach głównych, a ci czarni, których muzyka jest celebrowana, trochę schodzą na drugi plan. To jest to, o czym też rozmawiałem z Odim Hendersonem. On mówił, że w tym filmie nie ma z tym problemu, ale ten element jest godny dyskusji. I zacytuję teraz fragment tej recenzji Weissa, bo on też zwraca uwagę na to uwikłanie jeszcze w kontrkulturowe elementy. To jest 83 rok, Wiesław Weiss w tekście Anarchiści na hollywoodzkim etacie pisze tak. Mimo wystawnej, cyrkowej oprawy, kolejny film Landisa, Blues Brothers, stanowi w jakimś sensie próbę przeniesienia kontestatorskich postaw w realia Ameryki dzisiejszej. Bohaterowie filmu, dwaj osobnicy o twarzach wyrośniętych uczniów, są ścigani przez policję drogową. Można w nich widzieć nieposłusznych rygorom społecznego porządku buntowników, którzy z całą pogardą odrzucają wszelkie pokusy wygodnej egzystencji na łonie nowoczesnej cywilizacji przemysłowej. Przypadkiem i jakby od niechcenia niezdarni i gruboskórni bracia Blues wstrząsają fundamentami Ameryki sytej i znudzonej. Ich anarchia prowadzi do zniszczeń iście apokaliptycznych. Mrukliwi pajace Landisa do końca zachowują jednak kamienną twarz, pogardliwą obojętność. Zgodnie z sugestią Dana Aykroyda od twórcy jednej z głównych ról, w parze z nieżyjącym już Johnem Belushim, zatem film wchodził u nas już po śmierci aktora, jednocześnie współautora scenariusza, mamy w filmie do czynienia z dwójką posłańców z epoki kontrkultury. Ideały młodzieży zachodniej lat 60. bracia Blues obnoszą pod maską beztroski i drwiny, pod kostiumem człowieka znormalizowanego, jedno z ówczesnych pojęć. Noszone przez nich garnitury, bezosobowy strój urzędnika amerykańskiego wyrażać mają oczywiście porażkę kontestacyjnych marzeń. No tutaj można by jeszcze dopisać to, co mówi Daniel DeVise o tym czarnym kontekście. Jeszcze dobitniej mówi o niej jednak sam fakt zrealizowania filmu, w którym pozory kontestacyjnej tematyki stanowią tło dla błazeńskiej farsy. Świat wali się pod stopami braci Blues w gruzy, tak jakby w trybie natychmiastowym wykorzystać należało nadwyżki trotylu z hollywoodzkich magazynów. Film Landisa kipi rhythm and bluesem. To dalej słowa Weissa, podkreślam. Frenetyczna, czarna muzyka lat 60. rozbrzmiewać ma triumfalnie w Ameryce apatycznej, uśpionej łzawymi, sentymentalnymi piosenkami w stylu country. Wykonawcą pokroju Raya Charlesa, Jamesa Browna czy Arety Franklin przypadła jednak ostatecznie rola zupełnie inna. Zalotne umizgi do słuchaczy i widzów epoki dyskoteki. Ray Charles, ten, który w końcu lat 50. doprowadził do zniesienia segregacji rasowej podczas koncertów muzyki rozrywkowej w Stanach Zjednoczonych, sprzedaje w kramie Landisa stare instrumenty. Brownowi, autorowi zawołania Mów głośno, jestem czarny, jestem z tego dumny, wyznaczył reżyser rolę lewitującego mistyka. Aretha Franklin, wykonawczyni słynnego przed laty hymnu murzyńskiego Respect, pojawia się w filmie po to, by rozmachu nabrała scena familijnej sprzeczki. Jedno nie ulega wątpliwości. Do udziału w Blues Brothers zaproszono najwybitniejszych wykonawców i twórców czarnej muzyki rozrywkowej. Słynne Boom Boom, kopiowane przez białe zespoły rockowe do dziś, śpiewa tu sam kompozytor, ostatni żyjący mistrz bluesa, John Lee Hooker. Zaś atmosferę ery swingu i jive'a przywołuje legendarny Cab Calloway. Nawet ekranową grupę ponurych braci blues współtworzą znani, wytrawni instrumentaliści. O tym mówił Odie. Zwerbowani m.in. zespołu Booker T and the McGee's. Chociaż była to formacja o mieszanym składzie, właśnie ona brała przed laty udział w sesjach nagraniowych najbardziej znanych wokalistów soulowych. ostatni akapit tekstu Weissa. Żaden spośród filmów zrealizowanych dotychczas nie prezentował murzyńskiej muzyki rockowej w sposób równie pełny. Nie trudno jednak znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się stało. Droga czarnych wykonawców na ekran była wyjątkowo kręta i zawiła w związku z rygorystycznie przestrzeganą do końca lat 50. polityką rasową w Hollywood. Jeśli w tamtym okresie ekranowy musical przyzwalał czasami na udział murzyńskich wokalistów, Dusze czarnych Widora, Chatka w niebie Vincente Minnellego, w najlepszym razie śpiewali oni stylizowane piosenki etatowych kompozytorów z Broadwayu, pokroju Jeroma Kerna czy Cola Portera. Warto uświadomić sobie fakt, że pierwsze filmy musicalowe inspirowane przez czarnych twórców powstały w latach 70., na przykład Car Wash Michaela Schulza. Żaden z nich nie miał zresztą rangi, jakiej od rozśpiewanego kina murzyńskiego należało oczekiwać. W tym kontekście obraz Landisa nabiera szczególnego znaczenia. Mimo że braćmi blues są w nim dwaj kpiarze, a prawdziwemu mistrzowi bluesa pozostała już tylko rola ulicznego grajka. I na tej sceptycznej nucie Weiss kończy, nie wspomina o tym, jak, nie odejmuje mu tutaj w ogóle znawstwa, bo to jest ewidentne, ale nie wspomina o tym, jak bardzo Blues Brothers przyczyniło się do rewitalizacji karier tychże muzyków, o czym oni sami wielokrotnie mówią, o czym przed chwilą także rozmawialiśmy z Odim Hendersonem, więc wydaje mi się to bardziej dwuznaczne. Odsyłam także do słów Odiego o tym, jak Jake i Elwood dają pierwszeństwo tym czarnym wykonawcom w filmie, ale co do tego, to już sami musicie zdecydować we własnym sercu. Ja na pewno chciałbym zwrócić uwagę już na sam koniec, że nie ma żadnych wątpliwości, że jest to napięcie rasowe w amerykańskiej muzyce. Już samo rozróżnienie na country z jednej strony i na blues z drugiej ma bardzo chwiejne podstawy. W książce Elijah Walda, o której już wspomniałem, The Blues, jest zacytowany Ray Charles, który mówi, że jak się przyjrzeć tak naprawdę tej muzyce, country i blues, to jest to jedna i ta sama muzyka, mówi Charles. Ale dzielenie muzyków właśnie na czarnych i białych, na dwie listy w piśmie Billboard, na właśnie płyty country i na płyty bluesowe, w zależności od koloru skóry wykonawców, wprowadziło w to pole bardzo dużo niejednoznaczności i jednocześnie napięć, które sam film Landisa komentuje, oczywiście w scenie w knajpie country, prawda? Tam to jest powiedziane i zresztą o tym także rozmawialiśmy z Odim Hendersonem, więc zacytuję na sam koniec słowa Elijah Walda z tej książki The Blues, A Very Short Introduction, który pisze tak: w świecie, który byłby mniej skupiony na kwestiach rasy, czarni skrzypkowie i biali śpiewacy bluesowi mogliby być postrzegani jako formujący pojedynczą tradycję, jedno południowe kontinuum, a współprace między nimi byłyby raczej normą niż wydarzeniami, które byłyby chwalone za przekraczanie granic gatunków. Tak naprawdę to samo dziedzictwo segregacji rasowej sprawia, że blues tak często jest prezentowany jako miejsce spotkania międzyrasowego, zwłaszcza że tak wielu Afroamerykanów z południa, o których myślimy jako artystach bluesowych, często zaczynało od muzyki hillbilly, czy country, czy western. Jak powiedział Ray Charles, zacytuję to jeszcze raz, ale tym razem w oryginale: "You take country music, you take black music, you got the same goddamn thing exactly." Czyli weź country, weź bluesa, to jest jedna, ta sama przeklęta rzecz. I Elijah Wald kończy, mówi: i mimo że słowa Charlesa niektórzy uznają za stanowisko ekstremalne, to ten sam sentyment powtarzał się, często z pewnym wyrzutem i żalem, u wielu innych wykonawców. Otis Rush przypominał sobie, że kiedy dorastał, Bill Monroe i Eddie Arnold byli jego ulubionymi śpiewakami. Teksański bluesman Johnny Copeland był wielkim fanem Hanka Williamsa. Często grał piosenki Williamsa dla swoich przyjaciół. A Bobby Bland powiedział w wywiadzie w latach 70., że gdyby nie fakt segregacji, byłby tak naprawdę autorem ballad country. Cytat: nadal znam więcej melodii hillbilly country niż melodii bluesowych. Spójrzcie na Hanka Snowa, Hanka Williamsa, Ediego Arnolda. Tyle uczucia, tyle smutku. Celowo teraz nie mówię wam, który z tych przytoczonych muzyków jest biały, a który czarny. Jeśli chcecie, wygooglujcie sobie nazwiska i zobaczycie, jak bardzo przemieszane są te grupy w obrębie tradycji bluesowej, bo może kiedyś ten sen o muzyce która jest po prostu uniwersalna, będzie ziszczony. Ja w każdym razie chciałem zakończyć tymi słowami Elijah Walda, bo Blues Brothers jest filmem, który prowokuje do takiego pytania i który pokazuje muzykę jako miejsce spotkania i jako miejsce radosnej celebracji, a jednocześnie który pokazuje, że te kwestie rasowe są trudne, że są często napięte w Stanach Zjednoczonych, bo nie znam drugiego beztroskiego musicalu, w którym naziści odgrywaliby tak dużą rolę, z wyjątkiem kabaretu Boba Fossiego, który beztroski nie jest, ale który jest równie wspaniałym musicalem. I już naprawdę na sam koniec, bo bardzo wam dziękuję za cierpliwość do tego długiego odcinka, ale mam też nadzieję, że jest ciekawy. Kilka refleksji bardziej ogólnych, może też takiego zadumania się nad tym filmem i nad większymi sprawami, bo zwłaszcza kiedy czytałem słowa Elijah Walda o bluesie, o tym właśnie, jak często iluzoryczne są te podziały na gatunki muzyczne, tylko dlatego, że w tych podziałach na gatunki odbijają się pewne stare uprzedzenia i podziały i ślady segregacji ludzi na innych, podczas kiedy często pozostają oni w sercu tacy sami. No, często myślę o tym, jak wiele wieków już ludzkość jakoś się nie potrafi pogodzić i otrząsnąć z tak podstawowymi faktami, jak różna pigmentacja skóry chociażby. I wydaje mi się, że Blues Brothers jest takim filmem, który próbuje przypomnieć, że pod spodem dobrej muzyki zawsze bije to samo ludzkie serce. I pomyślałem sobie, kiedy czytałem książkę Daniela Devise i kiedy czytałem o Danie Aykroydzie, że on chyba miał rzeczywiście misję od Boga, mission from God, tak jak mówi Elwood Blues w tym filmie, bo nie tylko, że wydaje mi się, że zrobił tym filmem coś bardzo dobrego i dla białych, i dla czarnych, i dla po prostu muzyki bluesowej na świecie, ale faktycznie w jego sercu i w jego wrażliwości ten podział był nieistniejący. I zabawnym faktem jest to, że Aykroyd, kiedy się urodził, miał znamiona, które przez bardzo wiele wieków różne przesądy i wierzenia przypisywały wybrańcom Bożym. Mianowicie między dwoma palcami jego stopy była błona łącząca te palce, ale także, o czym chyba niewiele osób wie, ja dopiero dowiedziałem się, czytając więcej o Aykroydzie, Aykroyd ma dwoje oczu dwóch różnych kolorów. Ma oko brązowe i oko zielone. Stąd zresztą wzięła się w młodości jego predylekcja do ciemnych okularów. Więc nawet w tej jego fizycznej cesze widzę tą dwukolorowość, która widoczna jest także w Blues Brothers. Mówię to oczywiście pół żartem, pół serio, bo bardziej serio należałoby raczej wskazać na takie bardzo pogłębione życie duchowe Dana Aykroyda. On jest z przekonania spirytualistą, interesuje się spirytyzmem, już jego pradziadek nawet był w tej tradycji zanurzony i korespondował z najważniejszymi spirytystami wieku XIX. No i nie jest to niespodzianka, ponieważ kolejnym wielkim projektem Dana Aykroyda jako scenarzysty, jako aktora, będzie oczywiście Ghostbusters, czyli Pogromcy Duchów, czyli komedia równie duża z roku 1984, w którą Aykroyd wpisze całe swoje głębokie przekonanie o tym, że nasz świat jest pełen duchów i bytów, o których filozofom się nie śniło, a w tym wszystkim jest pewien tragiczny element, mianowicie śmierć oczywiście Johna Belushiego, który miał w zamyśle Aykroyda grać w Pogromca w duchów. Obżerający się zielony duszek Slimer to jest taki hołd dla Belushiego, natomiast sam Aykroyd mówił, że ten ostatni telefon, bardzo niepokojący dla niego, kiedy rozmawiał z Belushim przed tym, jak w marcu 1982 roku ciało Belushiego zostało znalezione w jego domu w Los Angeles, to, że ta rozmowa rozgrywała się w wieczór, kiedy Aykroyd pisał już scenariusz Ghostbusters, scenariusz Pogromców Duchów. Aykroyd mówił, że nie potrafił sobie wybaczyć, że mimo niepokojącego tonu w głosie przyjaciela nie pojechał do niego wtedy, żeby go spotkać i żeby mu może pomóc, więc John Belushi także jako pewien duch właśnie nawiedza późniejsze filmy o Ghostbusterach. To chciałem jeszcze wspomnieć i chciałem wspomnieć o jeszcze jednej sprawie, bo powiedziałem wcześniej o Blues Brothers jako o takim filmie ekscesu, pewnej przesady. Ta przesada oczywiście też się objawiła w bardzo zamaszystej reżyserii Johna Landisa. Na planie Blues Brothers wielokrotnie dochodziło do sytuacji ekstremalnych i specjaliści od kaskaderki przestrzegali Landisa przed niektórymi rozwiązaniami. Dotyczyło to zwłaszcza eksplozji, ale nawet jak przyjrzycie się temu momentowi, kiedy pierwszy samochód wbija się w sklep zabawkarski Toys R Us w tym wielkim centrum handlowym, kiedy klient pyta, czy macie też maskotkę świnki Piggy, co jest z kolei hołdem dla Franka Oza, który pojawia się tutaj jako strażnik więzienny na początku i który podkładał głos i animował lalkę świnki Piggy, to tam jest taka kaskaderka, która no, wydaje mi się, że cudem nie połamała sobie kości, bo wydaje się, że naprawdę stała za blisko samochodu, który ją potrąca w bok. Przyjrzyjcie się na stopklatce temu momentowi. Pisze o nim także Daniel DeVise. I oczywiście ten eksces, to dążenie do kręcenia jak najbardziej niebezpiecznych, spektakularnych scen, to jest to, za co kochamy Blues Brothers, bo rzeczywiście filmowo myślę, że to jest najbardziej ekscytujący kaskadersko film od popisów Bustera Keatona albo od scen kaskaderskich w Dyliżansie Johna Forda. Natomiast nie można zapomnieć o tym, że w tym samym roku, w którym straciliśmy Johna Belushiego, trójka aktorów, Vic Morrow i dwójka aktorów dziecięcych, René Shin Yi i Mika Dean Le, zginęło na planie filmu Johna Landisa, dokładnie 23 lipca 1982 roku nastąpił słynny wypadek na planie jednego z segmentów kinowej wersji Strefy Mroku, kiedy to w trakcie sceny naśladującej wojnę w Wietnamie swoją drogą, zainscenizowanej na rzece w Kalifornii Santa Clara, helikopter, który brał udział w scenie, zapalił się, spadł i rozszatkował trójkę aktorów, o której wspomniałem, na kawałki. Kilka lat zajął proces sądowy, jest kilka książek na ten temat, może to jest w ogóle temat na odcinek Spoilermastera, ale jest tyle już różnych podcastów i analiz tego przypadku, które też przyczyniły się do zmian standardów, jeżeli chodzi o kaskaderkę w Hollywood. Tragiczne zdarzenie, straszne. Landis został uniewinniony. To była bardzo kontrowersyjna decyzja, bo tutaj zdania są na ten temat bardzo podzielone, jeżeli chodzi o odpowiedzialność na planie i tak dalej. Na pewno już ta śmierć, te trzy śmierci położyły się cieniem na Landisie. Natomiast już w Blues Brothers jest ten element pewnego ciągłego ryzyka, pewnego ciągłego właśnie przekraczania i przeskakiwania poprzeczki, jeżeli chodzi o inscenizowanie niebezpiecznych scen. Więc jeśli połączy się to ze śmiercią Belushiego właśnie, który przez cały film też przeskakiwał poprzeczki własnego uzależnienia, jakiegoś ekscesu narkotykowego, to wydaje mi się, że w całym tym filmie jest właśnie taki element zabawy, która wymyka się spod kontroli. I wspaniałe w tym filmie jest to, że oczywiście spod kontroli się nie wymknęła i że koniec końców dostaliśmy wspaniałe muzyczne, hollywoodzkie widowisko, ale jest to także przykład tego amerykańskiego kina, powiedziałbym kina wielkiej, drogiej zabawy, przede wszystkim chłopięcej, bo Spielberg i reszta to byli po prostu chłopcy bawiący się bardzo drogimi zabawkami. W ten samym weekend, kiedy na ekrany wchodziło Blues Brothers, wchodził też inny film z Carrie Fisher, czyli Imperium kontratakuje. I jest w tym wszystkim też pewien element zabawy niebezpiecznej, o czym przekonuje życiorys Belushiego, o czym także przypomina późniejsza tragedia na planie filmu Landisa. To nie kładzie się cieniem wstecznie na Blues Brothers, ale ktokolwiek ogląda ten film i nastroi się na proponowaną przezeń wibracje, to myślę, że może wyjść z tego seansu nawet lekko zmęczony, bo to jest taki film, który przez 2,5 godziny oferuje nam niczym nieskrępowaną radość wielkiej, spektakularnej rozwałki. Więc o tym też myślę, że warto pamiętać, a najpiękniejsze w tym wszystkim, mimo tragicznych nut na czele z tragicznym życiorysem Belushiego, jest to, że Blues Brothers jako zespół funkcjonują nadal. Dan Aykroyd dalej śpiewa. W byłym więzieniu Joliet co jakiś czas rozgrywa się BluesCon, więc można tam pojechać, posłuchać Blues Brothers, spotkać się z innymi fanami, no a fanbaza tego filmu rozrosła się naprawdę na cały świat. I oczywiście Landis i Aykroyd potem jeszcze współpracowali. Takie hity epoki VHS-owej, jak wspomniana przez Odiego nieoczekiwana zmiana miejsc, czy oglądany przeze mnie do zdarcia taśmy VHS-u Szpiedzy tacy jak my, to są filmy, które były ukochane, zwłaszcza w epoce VHS-owej, ale wydaje mi się, że Blues Brothers to jest artystycznie najdoskonalszy film Landisa, który podłącza się i pod tą wielką baterię, ten potężny akumulator energii, jakim jest bluesowa, czarna tradycja Stanów Zjednoczonych, i pod drugi generator, jakim jest wspaniała przestrzeń miejska, genialnie sfilmowana tutaj przestrzeń Chicago. No i przede wszystkim, że to jest film, w którym serce Dana Aykroyda i serce Johna Belushiego bije na całego. I tych dwóch wspaniałych komików, jeden przedwcześnie zmarły, zostawiło w tym filmie coś już na zawsze dla nas wszystkich. No a chyba John Belushi mógł się uśmiechnąć w zaświatach, czytając artykuł w 2010 roku w L'Osservatore Romano, twierdzący, że film jest katolickim klasykiem. Kto by się tego spodziewał? Po filmie, w którym żywioł destrukcji jest tak radośnie celebrowany. Ostatni przypis to oczywiście przypis dotyczący tego, że w międzyczasie zmienił się świat i zmieniła się sama Ameryka. I już tę zmianę widać pomiędzy częścią pierwszą tego filmu a sequelem, który sam John Landis nakręcił w roku 1998, bo wtedy na ekrany weszło Blues Brothers 2000, o którym wspomniał Odi w naszej rozmowie. Oczywiście tam już Belushiego nie było, tam zastąpił go John Goodman, ale Dan Aykroyd był, pojawił się także B.B. King i jest takim znakiem czasu, że Aretha Franklin w tym drugim filmie już nie prowadzi tej przytulnej soul kitchen dla czarnych mieszkańców i nie ma już tamtego ducha wspólnotowego. Aretha Franklin w tym filmie dopięła swego i zaśpiewała Respect, ale zaśpiewała tę piosenkę już jako właścicielka lśniącego i lekko chłodnego, aseptycznego salonu sprzedaży Mercedesa. I ta scena, kiedy ona śpiewa Respect, no z jednej strony Aretha Franklin śpiewająca Respect to zawsze powód do świętowania, ale z drugiej strony otoczenie, właśnie te lśniące Mercedesy, ten zbytek, ta korporacyjna Ameryka w tle, zamiast tej przytulnej soul kitchen z Johnem Lee Hookerem za oknem i z całą czarną społecznością wspaniale celebrującą tę muzykę na ulicy w takim akcie społecznego życia, wspólnotowego, bo te sceny są niemalże dokumentalne w pierwszej części, jest pewien powiew chłodu w Blues Brothers 2000 i już naprawdę ostatnie zdanie, ale być może naprawdę dokładające ten ostatni niezbędny puzzle. Blues Brothers 2000 też zaczyna się od bardzo krótkiego ujęcia chód żelaza, ale to jest oszustwo, ponieważ chuty żelaza, o których wspomniałem wam wcześniej, ten znak rozpoznawczy robotniczego Chicago, długo celebrowane w otwarciu pierwszego filmu, były już zamknięte w roku 1998. Ich zamknięcie nastąpiło, jak już wspomniałem, w roku 1992, w tym samym roku, w którym na dobre przyjęto i stworzono północnoamerykański układ o wolnym handlu. Przypomnę, że NAFTA została podpisana, to porozumienie, w grudniu 1992, a weszło w życie w styczniu 1994. To jest jedno chyba z najbardziej kontrowersyjnych porozumień w historii światowej polityki, które stworzyło gigantyczny obszar handlowy liczący około 350 milionów ludzi. I to właśnie ten układ często obwinia się kryzys rolnictwa w Meksyku, czy rozmontowanie amerykańskiego przemysłu, który przeniósł się tam, gdzie siła robocza była tańsza. Więc nie jest to przypadek, że Chicago w sequelu nie jest już tym Chicago, które widzimy w części pierwszej. Te huty żelaza już nie pracują. Kultura robotnicza została w dużej mierze rozmontowana. W międzyczasie oczywiście narodzi się także też resentyment w stosunku do tej globalizacyjnej siły. No i tutaj już się przywita z nami ruch trumpowski, ale to już jest nasza teraźniejszość, więc tutaj możemy co najwyżej pokusić się o jakieś spekulacje. Tak czy owak, pierwsze i drugie Blues Brothers są kręcone właściwie w dwóch różnych światach, w dwóch różnych Amerykach. Pierwszy jest nakręcony jeszcze w trakcie zimnej wojny, a drugi jest już nakręcony w tym świecie pozimnowojennym, ale przed 11 września, więc o tych kontekstach też warto pamiętać. W każdym razie, kiedy podejmujemy się jakiejkolwiek głębszej próby interpretacji tego filmu. Dziękuję Wam za cierpliwość, to długa opowieść, długi odcinek, mam nadzieję, że był ciekawy. Dziękuję raz jeszcze Odiemu Hendersonowi, cieszę się, że mogłem nadać dla Was ten odcinek z Chicago i za tę oczywiście moją obecność tutaj zawsze jestem wdzięczny Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta i Uniwersytetowi UIC Chicago na czele z moim mentorem i opiekunem tutaj na tym wyjeździe, czyli z profesorem Michałem Pawłem Markowskim. Tu stawiam kropkę. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają ten podcast. To dzięki nim wysłuchaliście tego odcinka. Rozważcie proszę wsparcie albo polecenie przynajmniej podcastu znajomym. A ja, no cóż, słyszę się z Wami za tydzień. Ten odcinek kolejny nadam dokładnie w swoje 42. urodziny. Pozdrawiam Was serdecznie.